Witam serdecznie na wspólnym posiedzeniu dzisiaj Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Środowiska oraz wraz z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji. Witam serdecznie Was na dzisiejszym naszym wspólnym posiedzeniu. Witam Panią Skarbnik. Witam. No. Witam Panią Skarbnik, która się przywołała. No to są ważne rzeczy tutaj. Także... No widzę, że już mamy w tej chwili komplet, także otwieram wspólne posiedzenie naszych Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Środowiska wraz z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji. Witam Pana Burmistrza Brzezinę, witam zastępcę, witam Panią Skarbnik i przystępujemy do realizacji dzisiaj naszego porządku obrad. Czy są jakieś uwagi do porządków obrad? Nie widzę. W związku z tym proszę o przegłosowanie, kto jest za przyjęcie porządku obrad, który się otrzymał w zawiadomieniu. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. 6. Dziękuję bardzo.
Witam wszystkich na zgromadzonej dzisiejszej komisji. Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za przyjęciem porządku dzisiejszego obrad? Kto jest za? Tadeusz. 3 głosy za. Jednogłośnie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 1 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Delaki. Proszę Panie Burmistrzu.
Szanowni Radni, doszło do szeregu niedopatrzeń, to znaczy nasz pracownik przygotowując plan zagospodarowania przestrzennego na plan punktowy w miejscowości Delaki nie zrobił jednej operacji kopiuj wklej. Nie wkleił paragrafu dotyczącego mieszkaniówki, która na tym terenie, który macie teraz Państwo dołączony, również występuje. Tam jest obszar przeznaczony na jeden dom. Ten plan tego projektu przeszedł konsultację 29 instytucji, przeszedł przez nasz nadzór, Radę Miejską, nadzór wojewody, do tego się nie odniósł, dopiero się zorientował architekt od pani, która chce nam budować dom, że nie ma tego fragmentu. I teraz proszę szanownych radnych, aby się mogli w trybie pilnym jeszcze raz uchwalić ten sam plan, który był, z doklejeniem jednego akapitu MN. Błąd techniczny.
Dziękuję panie burmistrzu. Czy jest jakieś inne pytanie, uwagi? Nie widzę, w związku z tym przystąpimy do opiniowania projektu uchwały druk nr 1 w tytule, jak przedstawiłem, głosują członkowie Komisji Finansów Gospodarczych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 6. Dziękuję bardzo.
Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z członków komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 1? 3 głosy za, jednogłośnie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystąpimy do opiniowania projektu uchwały druk nr 2 w sprawie wyznaczenia miejsca dla prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników oraz uchwalenie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników. Proszę bardzo panie burmistrzu.
Szanowni radni, w październiku 2021 weszła ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Tam myśmy mieli 1,5 roku na wyznaczenie obszaru na terenie miasta. Tam są różne wskazania, jakie ten teren powinien spełniać. Między innymi powinien być łatwo dostępny, być blisko centrum, powinien być atrakcyjny dla potencjalnych kupujących. Myśmy z burmistrzem podjęli celowo decyzję, że nie robimy drugiego teoretycznego targowiska w mieście, tylko czekamy na zakończenie komunalizacji. Teraz ta działka, którą radni mają w załączniku numer 1 wskazana, stała się własnością naszego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zawarliśmy z nimi stosowne porozumienie i chcemy, aby targowisko było na targowisku, czyli żeby te płody rolne i runa leśnego, bo tak stanowi ustawa, żeby one były sprzedawane na targowisku oficjalnie, zgodnie z rzeczywistością, a nie w jakimś innym miejscu, na przykład nie wiem, na chodniku czy na placu kościelnym. I prosimy radnych o to, aby targowisko dla rolników, domowników było w miejscu obecnego targowiska poziomu.
Dziękuję bardzo. Pan biskup Warceli, później radna Aldona Koczur.
Panie burmistrzu, chodzi mi o sam termin rolników i ich domowników. Czy to nie jest zawężony termin? Nie może być tam zawarty handlujący, bo to spektrum tych osób nie tylko są rolnicy, są ludzie w różnych zawodach i z różnych branży, tak powiem. Jak to się odnosi faktycznie do sytuacji?
Też to samo, przepraszam, na pytanie. Kto będzie sprawdzać, że rolnicy i płody rolne, a kto z ciuchami i kto poważnie ma płacić? Bo tak rozumiem, że ci innym, a nie
innym. Dziękuję bardzo. Ja bym tylko jeszcze tam dodał to, co obydwoje ranie wypowiadali się, mianowicie, że oni, którzy sprzedają i firany, i papcie, i buty, i cokolwiek tam, i ten pan tam z Ukrainy sprzedaje non-stop, i także jest to jakiś szeroki zakres. Proszę radny.
Panie burmistrzu, ja mam pytanie, a co z sprzedającymi w ciągu tygodnia, bo jeżdżąc po zimku widzimy, tu ktoś sprzedaje ziemniaki, warzywa, tu ktoś sprzedaje truskawki, jak jest okres truskawkowy i to jest na parkingu, przy chodniku. Jak to zakwalifikować? Przecież tam nie jest miejsce targowe.
Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Sprawdźmy, szybko się dosyć do dwóch kwestii. Prosimy teraz, żeby radni otworzyli załącznik numer 2, paragraf 4, na sekundkę. Pozwolę sobie zacytować, jak to teraz brzmi dokładnie. Przedmiotem handlu w miejscach wyznaczonym w dniach i godzinach określonych w paragrafie drugim mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w ustawie, wymienione w załączniku pierwszym do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runo leśne i dziczyzna, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku pierwszym. Tu na przykład może być ostypek, no bo ostypek jest produktem przetworzonym, produktem rolnym. Dokładnie to określa ustawa i załącznik 1 do Traktatu Funkcjonowania Unii Europejskiej i osoba, która teraz pobiera te opłaty na targowisku, będzie przez nas poinstruowana, co jest produkt rolny, a jaki katalog ma prawo opłaty nie pobierać, a gdzie musi tę opłatę targową pobierać. Co do pytania radnego Jaremki, no te osoby staramy się ścigać i w Szczedrzyku, i w Krasiowie, i w Ozimku, żeby one płaciły za tą powierzchnię, tylko to jest no tak złodziej i policjant. Raz dogonimy, raz nie dogonimy, Ale my w osiłku Straży Miejskiej nie mamy i nie będziemy mieć, bo nas na tą chwilę na pewno nie stać i no, staramy się egzekwować od nich opłatę produktową, opłatę targową i staramy się tych ludzi zachęcić, aby handlowali na targowisku, a nie z tak zwanego kocyka czy koszyka na chodniku.
A ci handlujący w tygodniu na placu targowym, czy ktoś od nich pobiera opłatę?
Tak.
No to jest takie, można powiedzieć, nieuczciwe trochę, bo ci na Ozimku nic nie płacą, a ci na placu targowym płacą. No to takie jest, no tak jak pan powiedział.
No. Ale momencik, po kolejce, panie radna, mikrofon i nie ma problemu.
Dlatego proszę teraz zaproponować, kto ma ścigać te osoby, jak to mamy zorganizować naszymi siłami. Jak to mamy zrobić, żeby te osoby na chodniku handlujące w Ozimku, jak mamy je ścigać, oprócz ta osoba, która pobiera opłaty targowe na targowisku naszym, ona również stara się te osoby dogonić i w Ozimku na chodnikach, i w Szczedrzyku, i w Kraszowie, ale oprócz tej osoby, jak to mamy zorganizować fizycznie, żeby to po prostu było sprawiedliwie?
No więc, panie burmistrzu, ja mam propozycję, żeby tej osobie rozszerzyć kontrolę i właśnie, przecież to jest codziennie, oni stoją przy pawilonie, na placu kościelnym, obok placu kościelnego, i po prostu on nie egzekwuje
i to robi.
I czyli opłaty ściąga.
Jak jeżeli to boli, to ściąga.
Proszę, panie burmistrz Wieszołek.
Szanowni radni, jeżeli chodzi o pobór podatków w sprawie inkasentów, to Rada ma kompetencje do wyznaczenia obszaru, na którym ten inkasent działa i o ile dobrze na to pewno działa w sołectwach, bo w sołectwie Krasiejów Szczedrzyk są inkasenci wyznaczeni do poboru tych opłat, to również jeżeli chcielibyśmy zwiększyć obszar funkcjonowania inkasenta targowiska, to uchwałą Rady Miejskiej możemy ten teren powiększyć. Tylko pytanie, czy chcemy, aby, tak mówiąc szeroko na dziko, można było handlować na terenie Ozimka, czy raczej powinniśmy stosować taką praktykę, że w miejscu, gdzie poza targowiskiem znajduje się ktoś, kto tworzy handel, będziemy wprowadzać tabliczki informujące o zakazie handlu, a następnie kierować policję w to miejsce, które no, spowodują nałożenie mandatu na tą osobę. Mamy dwa rodzaje wyjścia. Albo poszerzymy teren dla inkasenta targowiska na terenie miejscowości Ozimek i wtedy we wskazane miejsce, gdzie jest handel, zostanie ten inkasent skierowany i dokona poboru opłaty inkaso, bo będzie miał wtedy przepis uchwały Rady, albo będziemy wprowadzać zakazy tabliczkami. To musielibyśmy jako Rada też wypracować wspólne stanowisko.
Dziękuję bardzo. Proszę, Radny Biskup. Proszę, Panie Radny, proszę.
Wydaje mi się, że musimy konkretnie tutaj zadecydować. Bo to jest ważne, bo później będzie mówione, że ogień się ściąga, tutaj się nie ściąga. I z różnymi rzeczami stoją. To nie tylko są rolnicy, tylko z innymi, nawet z butami stoją, no różnie. Nie?
Babcie.
No, więc musimy się zastanowić. Jeżeli tutaj mamy obszar handlowy wyznaczony na terenie Ozimka, czyli targowisko, w cudzysłowie, no bo nie wiem, czy ono już można nazwać targowiskiem, jest to tak? Także gospodarowanie, bo kiedyś były właśnie wymogi, że targowisko musiało spełniać różne wymogi, żeby nazwać je targowiskiem. Ale jeżeli jest to miejsce handlu, to niech tylko tam handluje. A nikt ich wtedy nie będzie ścigać.
Proszę bardzo, radny, czy burmistrz.
Szanowni radni, ja teraz jeszcze szybko przemieściłem się do uchwały Rady Miejskiej z Ozimka z 27 czerwca 2022 roku i zgodnie z tą informacją, która tutaj jest w uchwale, inkasentami opłaty targowej są na terenie miasta Ozimka przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, więc zgodnie z obowiązującymi przepisami obecne dzisiaj przepisy dają prawo inkasentowi targowiska szeroko rozumianego także na terenie miasta Ozimka pobrać opłatę handlową.
I na razie w ten sposób możemy działać.
I pobiera.
Należałoby wskazać, że w miejscu ulicy Powstańców Śląskich znajduje się osoba handlująca i ten inkasent stanu wskazane miejsce powinien się udać. Nie wiem, jak wygląda praktyka, muszę się zastanowić.
Proszę bardzo, radny Marcelii biskup.
Może dokończę. Bardzo proszę. Jest na przykład na wyzwolenia pan, który właśnie w podwórku, to jest teraz prywatna jakaś posesja chyba, bo remontują tam, gdzie kiedyś była przychodnia, nie wiem, czy wiecie, naprzeciwko...
Naprzeciwko polo.
No i ja wątpię, żeby miał pobierane opłaty. Chyba, że on sam gdzieś zgłasza, że...
Proszę bardzo, halo, powolutku.
Nie tak do końca.
Ale powolutku. Powolutku, pani radna Aldona, pytania.
Nie, na prywatnej posesji on też musi mieć zgodę. Bo oto do chodnika, ludzie stoją na chodnikach, chwileczkę.
Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Szanowni radni, więc jeżeli chodzi o uchwałę, którą Rada Miejska w Ozimku podejmuje, to ta uchwała dotyczy zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa za wykonywanie handlu. I nie ma znaczenia, czy to jest teren prywatny, czy to jest teren wynajmowany. Oczywiście ma zastosowanie przepis prawa kodeksu drogowego, że jeżeli ktoś zajmuje przestrzeń pasa drogowego, to oczywiście powinien mieć zgodę i w bezpieczny sposób jakby zająć ten pas drogowy, żeby nie pogorszyć bezpieczeństwa. Natomiast na pewno, jeżeli są miejsca, gdzie dokonuje się handlu i tutaj można spokojnie nawet powiedzieć o straganach odpustowych nawet, to za ten wykonywany handel również można pobrać opłatę na podstawie uchwały Rady Miejskiej. Natomiast tutaj zwracam uwagę, że musielibyśmy zweryfikować, na ile praktyka spółki i inkasenta polega na tym, że on dociera do tych miejsc i dokonuje ściągnięcia opłat targowych.
Dziękuję bardzo.
A jeszcze mam... Proszę, dobrze, mogę?
Zawsze pytać do końca.
Jak my określamy teren, gdzie od rolników wskazujemy, prawda? Na terenie który? To tylko w piątki i soboty przez rolników i domowników. I teraz na przykład pani z truskawkami stoi przy Lidlu, przy banku. Stoi? No i co teraz co? No właśnie. Bo to trzeba... ujednolicić i być i egzekwować i być konsekwentnym.
Nie wiem, czy możemy na parkingu Biedronki i Lidla nie robić.
No to jest handel. To jest nielegalność. No.
Zawsze po kolejce. Pani Aldona ma pytania, aż wyczerpie sobie.
To znaczy, byśmy mogli, że każdy może wyjść z klatki i handlować i no to przecież mamy jakieś... kompetencje, żeby wyznaczać tak, jak tu wyznaczamy miejsce handlu. To nie może być tak, że każdy może stanąć obojętnie i handlować. A my za to nic nie pobieramy.
Dobrze. Dziękuję. Proszę bardzo. Panna Marek Elis, pan Marceli, pan Leszek po kolejce. Dobrze, dziękuję. Włączam mikrofon w takim wypadku, bo rozmawiamy tutaj dosyć konstruktywnie w tej materii. Ja uważam, że intencją tego regulaminu i tego i w ogóle intencją tego projektu uchwały jest to, żeby uporządkować dzisiejsze handlowanie, bo tylko w sobotę jest rozszerzony również tutaj na piątek. Co się przewija w dyskusji, uważam, że to, co już wspomniał burmistrz, trzeba będzie wszystkim powiedzieć, miejsce do handlowania jest tam, a nie tylko ponieważ piątek i sobotę, ale bo truskawka czy ogórka, ogórek świeży nie będzie czekał na dwa dni, bo musi to codziennie sprzedać i tak dalej. Jeden z elementów, który tutaj jest w paragrafie drugim tego regulaminu, a mianowicie miejsce wyznaczone do prowadzenia handlu, które mogę w paragrafie pierwszym regulamin czynny jest godzina 6 do 17 w piątki oraz soboty, w tym czasie handlujący zwolnieni są z opłaty targowej. I to jest moje pytanie. Po przecinku są zwolnieni z opłaty targowej. Na czym to polega? Proszę? Czyli nie będą płacili na tym targowisku za... Aha, czyli w takim wypadku również jest, który był dla nich jest to, że jak będziecie, przejdziecie handel na miejsce wyznaczone, w te dni to macie, nie musicie stać pod pawilonem, etc. To na pewno trochę powoli jakiś tam czas, ale to szybko się przeniesie, tak jak pan burmistrz powiedział, tabliczki gdzieś powieszone, mamy dzisiaj jakaś informacja szersza, czy na szybach tych lokali powieszone, zaś zgodzą, że miejsce holdowania jest na placu targowiska w tym. Dobrze, proszę bardzo, pan radny biskup, jeszcze potem
pan Tadeusz Markulak. Ten jest troszeczkę bardziej złożony, ja się nam wydaje. Zwróćcie, szanowni państwo, na takie aspekty tego handlu. Burmistrz już mi tu w jednym temacie też wyprzedził, bo chciałem właśnie nawiązać do handlu w czasie tutaj odpustu, to jest jeden temat. Te truskawki zajmują tak samo część parkingową i część chodnikową, a dochodzi jeszcze jeden problem tak zwanego handlu w food truckach. Zobaczcie państwo, w Szczedrzyku mamy też handel z food trucka. W Krzyżowej Dolinie też tam ktoś handluje, tam wędlinami i tak dalej. W Łozimku tak samo. Ta kwestia też jest nie rozwiązana, jeśli chodzi o food trucki. Jest to jakiś sposób handlu, który nigdzie nie jest, jak to się mówi, usankcjonowany. I to jest też kwestia, którą należy rozważyć, że tak powiem.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, panie burmistrzu. Dobrze.
Wydaje mi się, że to trzeba sprawdzić. I musimy się pochylić jeszcze raz.
Proszę do mikrofonu, pani radna. Bardzo panią lubię, super, wszystko jest okej. Okay. Nie, bez sarkazmu, tylko mówię naprawdę, bo mądre wypowiedzi sobie trzeba trzymać. To są ważne rzeczy, które uchwalamy. Ma pani rację.
Wydaje mi się, że jeszcze raz musimy się pochylić co do tej uchwały, rozszerzyć i zastanowić się i nasz regulamin, opracować taki regulamin handlu wszystkich właśnie i rolników i z różnymi, nie wiem jak to
babciami.
Innymi produktami.
Tak.
Ja tylko jeszcze dodam, jedna kwestia.
I opłat.
Mieliśmy o panu, który gaśnicę legalizuje są wszystkie namioty na sam. To też jest tego rodzaju handel. Na wysokości Biedronki, którzy mają namioty.
No jest dużo takich.
No i tak. Ale po kolejce, słuchajcie, naprawdę, możecie wszystko mówić, kiedy chcecie, ile chcecie. Mikrofon i, i po kolejce. Proszę bardzo, panie.
Proszę. No, wracając do tych handlu tego wszystkiego. Na przykład w Krasiowie jest taka sytuacja, że pan handluje na terenie kolei. I teraz powinien być kasowany przeze mnie, czy nie powinien? No, pewnie Bernard mnie tutaj, czy Janek tak samo potwierdzą, że ten pan obsługuje niemal trzy wioski, prawda? Mega ludzie zadowoleni i sobie nie wyobrażam, żeby jak mu powiem, że coś tam, czy coś tam, że nie może, to co by było? Ludzie by mnie zjedli. Po pierwsze. Rolnik.
Musi być opisane, tutaj jest to, nie jest opisane. Musi być
rolnik.
Bezpośrednio rolnik lub domownik.
i musi być ta bitka, z jakiego odwodzi gospodarstwa rolnika.
Tak, rolnik na 100% i teraz mówię, nie wiem.
Ale nasza uchwała mówi, że przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, tak,
na terenie miasta.
Na terenie całym.
Za handel. I teraz mamy otwarte to tak, że teraz tylko trzeba sprawdzić, ile i faktycznie on opłat pobiera poza targowiska, bo na pewno jest inkasenta na targowisku, a na ile jest wyznaczane, żeby pójść w inne miejsce i pobrać opłatę, to musielibyśmy sprawdzić. Wydaje mi się, że takiej praktyki nie ma.
Spotkanie właśnie zrobić.
Panie Przewodniczący, dziękuję tutaj za oddanie głosu. Ja tak przysługuję się wszystkim tym wypowiedziom i wszystkim niedociągnięciom, że tak powiem, i znakom zapytania. I ja ze swojej strony na pewno chciałbym zaproponować to, abyśmy ten projekt uchwały opiniowali w miesiącu lutym, żebyśmy mieli ustalone, że tak powiem, jak to wygląda ze strony opłat, jak to wygląda, tak, dokładnie, żeby te wszystkie niedociągnięcia wyjaśnić. To, co pan burmistrz powiedział też, żeby sprawdzić, jak funkcjonuje inkaso, jeśli chodzi o kwestię komunalną i wtedy będziemy mieli wytyczne. I ja mówię, no, ujednolicić w jakiś sposób stanowisko. Dziękuję.
Z państwa mamy dwie osobne sprawy. To jest przepisanie kopiuj wklej ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników. I my tutaj przekopiowaliśmy obowiązki nasze ustawowe, które mieliśmy spełnić na początku roku 2023, przekopiowaliśmy do projektu uchwały i teraz my tylko ustalamy miejsce, nasze targowisko, aby tam mogli handlować rolnicy i domownicy płodami rolnymi. A to, co mówi teraz radny Kowalewski, to jest kwestia druga, którą poruszył burmistrz, to jest uchwała na temat inkasa na targowisku. I bardzo prosiłbym, żeby tego nie przesuwać na kolejne miesiące, bo to nic nie da, tylko tutaj pewnego obowiązku ustawowego nie realizujemy, a wrócić z wnioskiem radnego Kowalewskiego do uchwały o inkasie na targowiskach.
Dziękuję bardzo, radny Marek Elis.
To ja mam tutaj do burmistrza pytanie jeszcze. Jestem producentem sezonowym, czy muszę mieć jakąkolwiek koncesję, zgodę, czy w sensie zgodę jako po prostu, że jestem rolnikiem i producentem, czy tak, czy nie? To jest jedno pytanie, proszę.
Muszę mieć wydany numer przez ARiM.
Muszę mieć wydany numer przez ARiM, że jestem producentem płodów rolnych i jak handluję, obojętnie czy z koszyka, czy gdzieś, zgodnie z tą ustawą, musi być tabliczka Gospodarstwo Rolne Marek Elis.
Okej, rozumiem, czyli już mamy pierwszy punkt rozegrany, a teraz następne mam pytanie takie, od niedzieli do piątku. Proszę.
Proszę Pani Ranaldo na Koczur, włączyć ten mikrofon.
Panie Burmistrzu, to ja tak pamiętam i jeszcze właśnie tutaj z Panią Skarbnik się. Coraz mniej środków finansowych z inkasa jest wpływane do gminy. Więc to też, a coraz więcej jest handlujących na terenie gminy. Więc to też właśnie przyda się nam takie właśnie konfrontacja i spotkanie, gdzie ściąga, prawda? No.
Przepraszam, panowie, chcę głos, jedziemy.
Pani przewodnicząca, tylko proszę nie bardzo. Wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, bo tak jak pan burmistrz Brzezina tutaj starał się wyjaśnić tą kwestię, to kwestia projektu uchwały, który jest opiniowany przez nas na obecną chwilę, a tutaj mówimy o dwóch różnych rzeczach, bo tu jest znowu projekt związany z pobieraniem inkasa. Czyli jedna sprawa jest procedowanie projektu uchwały, tej, która jest w obecnej chwili przedstawiona, a drugi projekt uchwały dotyczy się inkasa. I to są dwie różne rzeczy, tak jak burmistrz zaznaczył zresztą. Także.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny Aldon. Słuchajcie, czy zróbmy to tak, jak się należy. Nie róbmy z tego normalnych tutaj harmidru. Pytanie, odpowiedź. Pan burmistrz jest do dyspozycji, każde pytanie. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, zadzwoniłem krótko do mecenasa Linka, bo żaden tutaj z nas niestety nie jest radcą prawnym i biegle się nie porusza w sekundach w Leksie. Jeżeli chodzi o parking Biedronki, na parkingu Biedronki nie mamy prawa pobierać żadnej opłaty targowej, ponieważ Biedronka jest, płaci podatek od działalności gospodarczej jako od gruntu, który towarzyszy działalności handlowej. Nie mamy prawa tam wkroczyć i pobierać opłaty targowej. Jeżeli osoba fizyczna mieszkająca przy Wyzwolenia czy Powstańców Śląskich, tak, płaci podatek od, tak, od usług mieszkaniowych, nie płaci od działalności gospodarczej, mamy prawo na ten podwórek wejść i skasować go opłatą targową.
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze pan radny Leszek Jaremko.
Chciałem zauważyć jedną rzecz. Jeżeli tutaj w tym punkcie mamy napisane, w tym punkcie drugim, że zwalniamy go z opłat tego rolnika w piątek i w sobotę, to znaczy się, że od poniedziałku do czwartku możemy od niego brać opłatę, jeżeli on stanie na targowisku. Do niedzieli łącznie, no, tylko te dwa dni ma wycięte, nie płaci za nie, a w pozostałe dni jest od niego opłata wzięta. Tak?
Proszę panie burmistrzu.
Szanowni radni, wycięliśmy wprost z tej ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty ten fragment. Wpisaliśmy numer działki, dołączyliśmy rysunek, mapę poglądową, tak? I przekopiowaliśmy najbardziej popularny regulamin, który działa w całej Polsce. I po prostu bardzo prosimy radnych o zaakceptowanie tego projektu uchwały, o pozytywne zaopiniowanie, a ta cała dyskusja jest bardzo, bardzo cenna i konstruktywna, tylko tyczy innego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Myślę, że tą dyskusję przyniosła nam tutaj wiele rzeczy, które wyjaśniły tę sprawę. Pan burmistrz również te uwagi przyjmął i myślę w lutym, jak już tutaj sugestie, żeby ta przedstawił informację, jak już to w szczegółach wyglądają te opłaty. W związku z powyższym przystępujemy do opiniowania projektu uchwały do druku numer 2 w tytule, jak przedstawiłem. Chcę zapoznać pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały do druku numer 2. Głosują członkowie Komisji Finansów Gospodarczej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję.
Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z członków komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 2? 3 głosy za, jednogłośnie, dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały w druku... Proszę pytać.
Czy można zrozumieć w ten sposób to, co myśmy rozmawiali na temat, jeżeli w zarządzeniu też powinno być napisane, że osoby handlujące te dwa dni muszą mieć tabliczki w samochodach czy zgody. Żeby było dla inkasenta jasne, że te osoby są zwolnione. Tak? Tak można to zrozumieć. Teraz to, co mówiłem o podmiotach, które się mieszczą na Częstochowskiej, jeżeli tam osoby by handlowały, to te podmioty muszą poszerzyć swoją działalność o handel na ich terenie. Nie w pomieszczeniach. Tak jak powiedziałem, że Marek ma na ulicy Powstańców dom i w przywieździe tego domu pan na przykład Kowalski, czy to by nie był handlu, handluje i po prostu inaczej. Musi, żeby to było po prostu jasne i czytelne dla takiej osoby, bo kto pojedzie kontrolować, na poważnie czego jedzie kontrolować. I temat się definitywnie kończy, nic więcej.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Osoba płaci 7 groszy podatku od gruntu, wchodzimy w opłatę końcową.
Tak jest.
Jeżeli płaci od działalności gospodarczej złoty 9, bo jest za stawkę, nie mamy prawa ich zrobić.
Tak jest. Tak.
Dziękuję bardzo, super, przechodzimy, nie ma problemu, przechodzimy do opiniowania projektu uchwały druk numer 3. W sprawie przekazania skargi według właściwości. Coś na bliżej powie pan przewodniczący komisji?
Tak, do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wpłynęła skarga. Skarga ta była na pracownika urzędu. Zgodnie z wytycznymi komisja tego nie rozpatruje, przekazuje to panu burmistrzowi według kompetencji. W związku z powyższym zasadą jest przekazanie skargi przez Radę Miejską w Ozimku burmistrzowi Ozimka i to czynimy. Także tak komisja na swoim podjęła taką...
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 3 w tytule, jak wcześniej przeczytałem, głosują członkowie Komisji Finansów Gospodarczych, kto jest za pozytywne zaopiniowanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję bardzo.
Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z członków komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 3? Trzy głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 4 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych. Proszę, panie burmistrzu.
Szanowni radni, prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do nas, a właściwie do państwa, do Rady Miejskiej w Ozimku z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających na kolejną kadencję w 2024-2027. Regulamin ustalała Rada Miejska już przynajmniej dwukrotnie i przyjęliśmy wersję, która już była przez Szanowną Radę procedowana wcześniej. Jeżeli państwo mają jakieś uwagi do tego regulaminu, to myślę, że podczas dyskusji.
Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do projektu tego regulaminu, który wcześniej już był procedowany? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 4 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych. Głosują członkowie Komisji Finansów Gospodarczych. Kto jest za pozytywnie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję.
Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z członków jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 4?
Dziękuję bardzo.
Za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 5 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Pani Aldona Kurczuk.
Panie burmistrzu, czy my zdążymy jeszcze przeprowadzić to głosowanie, to wszystko w terminie do zakończenia tej kadencji? No bo komisja może być stworzona, a później okaże się, że...
Szanowni radni, zgodnie tutaj z naszymi terminarzami jeszcze w miesiącu lutym i w marcu mamy zaplanowane spotkanie i w miesiącu marcu chcielibyśmy już głosować nad osobami. Mamy tak kalendarz przygotowany, żeby radni mogli jeszcze tej kadencji dokończyć procedurę.
To w takim razie bardzo. Ja proponuję ten sam skład zespołu, który wcześniej. Prawda?
Dziękuję bardzo. Proszę przypomnieć, jaki to był skład.
Panie
Marcinie, no, zostaniesz przewodniczącym dalej tego zespołu. No, dobrze, także proszę bardzo. Pan Marcin Kowalewski, kto tam był drugi jeszcze? No.
Nie, to była komisja skrutacyjna.
Ja byłem. Szklosz był. Czy?
No tak, i Zygmunt Olbrych był, nie?
No. No i to zaczynamy. I tak to, że napisać.
Ale wyrażacie, trzeba jeszcze Zygmunta się zapytać, to będzie na sesji, dobrze? Na sesji zapytamy się oficjalnie i przegłosujemy. No tak, ale na sesji będziemy...
Co znaczy?
Tutaj radny Jan wyraża zgodę.
Jan wyraża zgodę, zawsze pomaga, nie ma problemu. No i pan Marcin wyraża zgodę? Wyraża zgodę. Marcin Kowalewski. Dobrze, czyli przechodzimy, mamy komisję ustaloną, druk numer 5 na sesji. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały w druku numer 6. Niech się to otworzy, no. Otwieraj się. Proszę bardzo, pani skarbnik.
Szanowni radni, uchwała, zmiana uchwały dotyczy, zmiana uchwały w sprawie zasad trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, której ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych z dniem 31 grudnia wygasła ze względu na zmiany przepisów. wygasło zmienia się rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2013 roku, to jest 1407/213 i wchodzi, no, obowiązuje nowe z dnia 13 grudnia 2023 roku. W związku z tym była konieczność wprowadzenia zmiany przepisów i wprowadzenia uchwały, które, żeby dalej po prostu obowiązywała. Dotyczy to pomocy de minimis. To wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania jeszcze? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy do opiniowania projektu uchwały druk nr 6 wraz z wyjaśnieniem pani skarbnik. Głosują członkowi Komisji Finansowo-Gospodarczej, kto jest za pozytywnym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję bardzo.
Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z członków jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 6? 3 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 7 w sprawie zmiany budżetu gmin na rok 2024.
Szanowni radni, druk nr 7 dotyczy zmiany budżetu gminy. Zmiana polegała przede wszystkim na zmianie dochodów i wydatków budżetowych. Dochody zwiększa się o kwotę 691 500 zł w związku z wprowadzeniem dodatkowych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości na wartość 575 950 zł oraz kwoty dotacji, którą gmina otrzyma od Starostwa Powiatowego na dodatkowe roboty związane z budową ścieżki rowerowej na drodze powiatowej. Ponadto po stronie wydatkowej zmiana polega przede wszystkim na zwiększeniach, na zmniejszeniach planów zadań zaplanowanych już do realizacji w uchwale budżetowej 2024 oraz wprowadzeniu nowych zadań. Do nowych zadań przede wszystkim tutaj należy wspomnieć o tej kwocie 115 550 zł, którą otrzymujemy od starostwa na budowę ścieżki rowerowej, na roboty dodatkowe. Wprowadzamy do budżetu dotacje do starostwa powiatowego na wykonanie projektów chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Ozimek. W ubiegłym roku była kwota, ale nie została w całości zrealizowana, w związku z tym dotacja nie może być przesuwana z roku na rok. Część dotacji była zwrócona i ponownie wprowadzamy dotacje na rok 2024. Do nowych zadań w dziale 700 działalności usługowej w ramach planów zagospodarowania przestrzennego na dwóch zadaniach wprowadzamy dodatkowe zadania związane z decyzjami o warunkach zabudowy lokalizacji, zmniejszając po 10 tysięcy z dwóch zadań w tym dziale i przekazujemy na to zadanie. I ostatnim takim nowym zadaniem jest wprowadzenie kwoty 200 tysięcy zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wschodnia. Ponadto dokonujemy drobnych korekt, zmieniamy nazwy zadania za nadzór inwestorski, po prostu zmieniać, jest kwota w budżecie 50 tysięcy, zmieniamy tylko nazwę zadania. 97-170 jest kwota zmniejszana, ponieważ w ubiegłym roku, pod koniec roku, był to też nadzór inwestorski, została uregulowana kwota w starym roku, więc tą kwotę wycofujemy z planu. Zmniejszamy na centrum, na zadaniu w zakresie przebudowy wewnętrznej z centrum Krasiejowa 16 tysięcy w związku z po przeprowadzonym przetargu i oszczędnościami. Wydzielamy kwotę 16 tysięcy zł na środki, na wydatkowanie środków poza projektem, środków własnych. Ponadto wprowadzamy na utrzymanie świetlic 100 tysięcy zł. Nie wiem, jak to się stało, ale w projekcie budżetu była kwota. Zamiast 100 tysięcy zł, poniżej było zadanie dla klubu w Antoniowa Senior. Klub seniora było 1000 zł. Nie wiem.
Ale nikt
z nas nie zauważył. No. Zamiast 100 był 1000 zł. No trudno. I to wszystko. Dziękuję. Jeżeli są pytania, to proszę o pytania.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Są pytania. Proszę bardzo, radny Leszek Jeremko.
Mam zapytanie, czy w tej przekazanej dotacji celowej 100 tysięcy na chodniki w ciągu dróg powiatowych dalej jest chodnik w Nowej Wschodniej, ulica Danicka?
Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Akurat w tej przekazanej kwocie 100 tysięcy złotych są te zadania, które były realizowane w zeszłym roku. Dla zadania w Nowej Wschodniej mamy wydzielone zadanie w budżecie ze środków własnych gminy. Czyli gmina Ozimek jakby realizuje projekt i go sfinansuje, natomiast te środki przekazane są na zadania, które będzie realizował powiat. Te z zeszłego roku. W zakresie miejscowości Szczedrzeg jest już zakończony projekt, ale kontynuowane są w zakresie ulicy Brzeziny i ulicy Ozimskiej w Pluskowiu. Te dwa wcześniejsze.
Jeszcze może, jeszcze dokończyłam. Jest jeszcze jedno zadanie, które wprowadzamy na wykonanie projektu wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie szkoły podstawowej w Antoniowej. To jest kwota 12 054 zł. I ponadto na sesji będzie zmiana treści uchwały, więc zmieni się kwota wyjściowa, ponieważ znów przyszły środki z Ukrainy. Nie możemy czekać, tylko musimy na bieżąco wprowadzać. Będzie na sesji, tak, bo to są niewielkie kwoty, ale będzie zmiana.
Kobieta, proszę.
Panie burmistrzu, ja mam pytanie. Dla mnie bezpieczeństwo jest priorytet. I zawsze mówię nam strasz. Ja chciałabym wiedzieć, bo ta przebudowa remizy to już są takie środki, no i teraz 150.
Chwileczkę, mogę ja zabrać?
Proszę bardzo, panie skarbnik.
Szanowni radni, w projekcie budżetu na dodatkowo na dokończenie budowy remizy było 100 tysięcy. No. Teraz widzicie państwo, że jest kwota o 100 więcej. Dlatego, że była faktura w tamtym roku 159, ale w ubiegłym roku była faktura z tamtego budżetu na kwotę 114 tysięcy złotych.
Nie zapłacona.
Faktura trafiła ostatni dzień i ona już nie została zarachowana na poczet starego roku, tylko to było już zapłacone z nowego budżetu 114 tysięcy. Tak.
140
dni zdobyć zapłacić. I dlatego musieliśmy uzupełnić to o te 100 tysięcy.
Mamy teraz na przykład
tak.
Tak.
5.
Proszę panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Proszę, pan Leszek Jeremko.
Mam pytanie, bo tutaj widzę 115 550 zł ze starostwa powiatowego na roboty dodatkowe przy ścieżce rowerowej przy ulicy Kolejowej. To co tam będzie jeszcze dodatkowego?
Proszę panie burmistrzu.
Państwa, żeby autobus mógł komfort... Koło dworca mamy park bike and ride oraz wiatę rowerową zaprojektowaną. Obecnie autobus wjeżdża na, tą, na ten taki dziki chodnik i zakręca dookoła tego znaku. W przyszłości będzie to niemożliwe, bo będzie tam parking, będzie ścieżka rowerowa i musimy zrobić taką zatoczkę dla autobusów, żeby te autobusy mogły tam zawrócić. Te 115 tysięcy to są roboty dodatkowe na zatokę autobusową przed dworcem kolejowym. Poza projektem z Nowego Ładu, tak mówi burmistrz.
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Bo panie burmistrzu, tam na tej ścieżce rowerowej widzę, tam firma już dzisiaj krążyła, robiła, drzewa wycinają, te lampy będą przestawiane bliżej płotu, tak? Za dworcem PKP, jak dochodzimy do tego zakrętu, tam są lampy, tam są słupy, które tam, te drewniane takie, nie wiem, czy to telefoniczne, czy jakieś, że one były, ten płot jak się przesunął, to się ta przestrzeń teraz rozszerzyła. I te lampy stoją bliżej ulicy i czy one będą bliżej płotu przestawiane?
No.
I tam jeszcze są te słupy takie, ja nie wiem, czy to są telefoniczne, czy jakieś te drewniane takie, stoją tak jakby w ścieżce rowerowej. No. Tak?
Dzisiaj są wypisane drzewa.
No, no widziałem właśnie. No i tam jeszcze oprócz tego, jak jestem przy głosie, to robiona jest droga kolejowa od mostu. Widzę, że drugą stronę frezują.
Będziemy od mostu do miasta na
Proszę Państwa, nie będziemy robić już kolejnych łat na łatach, tylko będzie nowy dywanik 4,5 cm asfaltu od tej delatacji za mostem do wjazdu do huty. No to, znaczy to, Państwa, to zależy od, to jest droga powiatowa, będziemy tu z burmistrzem lobować, aby ten asfalt został wymieniony. Na razie tego nie będziemy robić, bo to robimy ze środków powiatowych nam powierzonych, a to jest znacznie większy koszt i będziemy to lobować w ZDP.
Panie burmistrzu, jak mogę zgłosić, to na tej ulicy kolejowej przed przejazdem, jak jesteśmy tutaj, przed przejazdem kolejowym tym hutniczym, którym było, tam się w ulicy zapada, tam się robi taka niecka. Może się stać, że jak się asfalt przełamie, to tam jakaś dziura się zrobi. Tam, żeby to wziąć i spenetrować, zobaczyć, co tam w ogóle się dzieje w tym miejscu.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pytań więcej nie widzę. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 7 w sprawie zmiany budżetu gmin na rok 2024. Kto jest za pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały druk nr 7? Głosują członkowie finansowo-gospodarczy 6-0. Dziękuję.
Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 7? 3 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 8 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę, panie skarbnik.
Szanowni radni, zmiana wieloletniej prognozy finansowej polega tak, jak zwykle na dostosowaniu dochodów bieżących majątkowych, wydatków bieżących majątkowych do dokonanych zmian w uchwale budżetowej. W przedsięwzięciach nie dokonuje się żadnych zmian i dodaje się w uchwale tej paragraf numer 2, który po prostu tytuł uchwała budżetowa wieloletniej prognozy na 2024 rok, tytuł brzmiał także: uchwala się wieloletnią prognozę finansową na rok 2024. Jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę, praktycznie nie powinno być już tej końcówki zapisu, że na 24, tylko w sprawie zmiany wieloletniej, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. W związku z tym, żeby po prostu kolejność, następne uchwały miały związek z pierwszą uchwałą, wprowadzamy paragraf drugi i dokonujemy takiego zapisu, że tytuł uchwały numer 8 rzymskie przez 666 przez 23 Rady Miejskiej w Ozimku z 18 grudnia ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. I dziękuję, to wszystko.
Dziękuję bardzo. Czy jest jakieś pytanie w tej sprawie? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 8 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję.
Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 8? 3 głosy za, jednogłośnie.
Dziękuję bardzo. Zrealizowaliśmy pierwszy punkt dzisiejszego naszego wspólnego posiedzenia. Przechodzimy do punktu drugiego, a mianowicie informacje na temat sposobu ogrzewania oraz ponoszonych kosztów w jednostkach organizacyjnych gminy Ozimy w latach 2022-2023. Otrzymaliśmy, proszę Państwa, informacje, każdy z nas na tablety. Myślę, że się Państwo z tym zapoznali, w związku z tym pytam, czy są jakieś pytania w sprawach przedłożonych informacji. Jeżeli nie widzę... Przepraszam. Proszę Pani Aldony, ja zapomniałem, na Boga. Bardzo proszę.
Fajne takie zestawienie. Jak w jednostkach oświatowych właśnie, jakie mamy koszty ogrzewania, to ja się zastanawiam na przykład nad przedszkolem numer 6, kocioł olejowy. W 2022 roku jest to samo, co w 2023 roku, gdzie w innych ogrzewanych kociołach olejowym są wzrosty. I tak, jak procentowo zauważcie, są 40-50, nie wiem, czy to od ekonomicznych warunków i takich oszczędnościowych gospodarskim okiem, patrzenie dyrektorów na ogrzewanie, czy po prostu niektórzy widać, jak będzie, tak płacimy i nie przyglądają się temu, nie? Bo wiem, że ci, co są w szkołach w sobotę i w niedzielę, to niekiedy mówią, że po prostu jest tak gorąco, nie są przykręcane te kaloryfery, nie zwracają uwagi dyrektorzy. Może jak z nimi by porozmawiać, to niestety jest sobota, niedziela, nie ma żadnych zajęć, no to weźmy i pani sprzątające, czy ten dyrektor przejdzie się i niestety, ale to zakręca trochę, nie? No.
Dobrze, bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Ja
bo patrzcie, proszę. Samo centralne ponad 1 300 000.
Tak.
W jednostkach oświatowych.
Zawsze, proszę bardzo.
No ale ja myślę, że w dobie tylu ilości czujników, tylu zaworów, to można, nie musi dyrektor chodzić i zakręcać każdy kaloryfer, ale można to odpowiednio ustawić. Chyba, no tak mi się wydaje, no bo...
Powody, bo są czujniki,
no ja wiem, no ale jeżeli tak, pani przewodnicząca, o godzinie 16 nie ma nikogo w szkole i ustawimy na 12 stopni, a o godziny 6 rano ma się ustawić na 20, no to myślę, że to jest do zrobienia przez samego jakiegoś informatyka, czy jakiegoś hydraulika, no.
Ja przypominam radnym, jak mieliśmy kłopot z oświetleniem przy Trójce, tak samo. Pamiętacie zewnętrzne oświetlenie boiska? I jak się nie zwróciło uwagę, to świeciło. Piątki, soboty, niedziele. A jak się wyłączyło, to później się nie włączyło. Także to musi wejść w krew tak samo takiemu gospodarzowi, żeby wiedział, że to są duże koszty. I trzeba niestety kiedy spojrzeć i sprawdzać.
Dobrze, dziękuję bardzo. Zawsze ja do tego też chciałbym się odnieść, do tej tabeli. A może pan Kubów najpierw.
Ja mam pytanie może z innej parafii. Kocioł olejowy. Czy gmina myśli nad wymianą kotłów, ewentualnie paliwa opałowego? No, olej jest drogi, wręcz, żeby nie przeklinać, bardzo drogi. Sprawdziłem sobie akurat już z mojego okręgu Szkoła Podstawowa Szczedrzyk, 22 rok 96 tysięcy złotych, 23 rok 131 tysięcy. Analogicznie, przechodząc na głupi pelet, mówimy w 22 60 ton peletu, w 23 81 ton peletu po cenach wolnorynkowych. No, to uważam, że to może by się zwróciło. Nie wiem, taki pomysł mam.
Dziękuję bardzo.
Ale ja jeszcze, panie burmistrzu, proszę pan zauważy. To jest szkoła podstawowa D, to Dylaki, tak? Patrzcie, 52 tysiące, w następnym roku 55. Prawie to samo, gdzie wzrost energii był kolosalny. Zakupów. Natomiast pod spodem już mamy Krasiejów z 58 na 81. Czyli ponad 60% wzrostu. A tak samo tym samym paliwem opalane. Także też trzeba, nie? Przyjrzeć się temu.
Proszę panie burmistrzu.
Znaczy chciałbym na obydwie sprawy zwrócić uwagę w ten sposób, że jeżeli chodzi o pytanie radnego Adama Kubonia, w tej części roku jeszcze na wiosnę rozpoczniemy realizację kolejnego etapu montaży paneli fotowoltaicznych na budynkach, obiektach szkolnych w sołectwach. W tej chwili one są zamontowane już w miejscowości Ozimek oraz w szkole numer 2 oraz w Antoniowie. I to jest pierwszy etap, który chcielibyśmy dedykować możliwością obniżenia kosztów funkcjonowania tych placówek oświatowych w naszej gminie. Kolejnym etapem chciałbym, żeby pojawiły się już konkursy związane z Krajowym Programem Odbudowy, który jest celowany w transformację energetyczną, a który pozwoliłby nam na doposażenie tych wszystkich placówek w magazyny energii, a następnie wyliczenie także możliwości zainstalowania pomp ciepła, które by likwidowały wszystkie miejsca, gdzie dzisiaj obowiązuje właśnie paliwo olejowe, czyli jest to wszystko napędzane kotłem olejowym i przemieszczenie jednak albo energii, która byłaby wygenerowana ze słońca w zasilenie pompy ciepła lub zastosowanie jeszcze alternatywnego źródła na wypadek wysokich, niskich temperatur mrozów. Ja mogę zwrócić uwagę teraz w drugiej sprawie pani przewodniczącej Aldonie na to, że faktycznie analizując te liczby mamy możliwość porównania chociażby takiej prostej formy administrowania daną placówką. To znaczy mamy widać placówki, w których w jakiś zwięzły sposób na pewno są obserwowane i dozowane ilości energii cieplnej, które w danej placówce są na przestrzeni różnych, czy tutaj dwóch ostatnich lat, ale zdarzały się chyba takie przypadki, gdzie ta energia cieplna no, nie została w sposób odpowiedni i szybki skontrolowana i te koszty wzrosły. Niestety na cenę oleju właściwie nie można tutaj zwracać uwagę, dlatego że tak naprawdę ta cena w przypadku wszystkich obiektów gminnych są zakupowane z tego samego transferu, więc tutaj nie możemy mówić o tym, że cena jednostkowa się zmieniła, po prostu zmieniła się ilość ciepła w danej szkole uwalniana w pomieszczeniach, korytarzach i będziemy musieli to sobie przeanalizować. Ja już na pierwszym spotkaniu z dyrektorami w styczniu zapowiedziałem, żeby od tego roku właściwie wszystkie godziny popołudniowe wiązały się z tym, aby nasze panie sprzątaczki i woźne przykręcały odpowiednio regulatory, jeżeli chodzi o kaloryfery, a to ma o tyle znaczenie, że to regulator bezpośrednio będzie decydował o ilości wielkości cieplnej, która będzie w danym pomieszczeniu uwalniana i jednocześnie także w okresach pomiędzy piątkiem a poniedziałkiem, żeby też okresy weekendowe były temperatury regularnie zmniejszane. Oczywiście biorąc pod uwagę prognozę pogody, bo też to musimy wziąć pod uwagę obniżenie temperatur w nocy. W tych miesiącach od grudnia do stycznia, a nawet lutego te temperatury są drastycznie niższe od tych, które potrafią w obiekcie zachować temperaturę na dłużej. Myślę, że dużo łatwiej będzie to regulować już w marcu, w kwietniu wraz z nadejściem dodatnich temperatur, natomiast na pewno już od stycznia chciałbym, żeby dyrektorzy wprost byli zainteresowani i oszczędnościami, i odpowiednim gospodarowaniem ciepła i energią elektryczną na obiektach. Także dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze informacje na pewno posłużą jako monitor w sprawie tego, aby zauważyć to, że na przestrzeni lat w wielu miejscach można było wykonać pracę lepiej. Jeżeli Państwo radni będą mieli jakieś wnioski, myślę, że można to spokojnie zawrzeć w czasie tej dyskusji, a wykorzystamy wszystkie te cenne uwagi w relacji z dyrektorami obiektów jednostek oświatowych.
Proszę bardzo, dziękuję Panie Burmistrzu, proszę.
No, dziękuję patrząc z perspektywy akurat okresu, w którym jesteśmy, mamy kilka różnic, jeżeli chodzi o dane obiekty, ponieważ w niektórych akurat szkołach wyłącznie uczą się dzieci szkolne i tam już dokonano pewnych korekt, jeżeli chodzi o temperaturę. Niestety w niektórych placówkach nadal funkcjonują dalej oddziały przedszkolne albo stołówki, więc tutaj akurat jesteśmy niestety zobligowani, żeby utrzymywać na tym obiekcie podobną, regularną temperaturę za wyłączeniem kilku, powiedzmy, pięter, w których już ten oddział przedszkolny jest odseparowany od terenów szkolnych, ale znacząco zmieniły się już tutaj akurat te temperatury na obiektach oświatowych.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Kubu.
To ja mam w takim razie bardzo fajny pomysł. Gmina posiada informatyków i mamy też taki oddział w gminie jak Gminny Zakład Oświaty. Połączyć te dwa ciała razem. Informatycy niech zakupią czujniki do monitorowania temperatury, które mogą spokojnie funkcjonować przy sieci internetowej i niech Zakład Oświaty przy gminie Ozimek niech monitoruje po prostu od godziny do godziny, jak to wygląda. Jest pełna historia. To nie kosztuje dużo, wystarczy wejść, luknąć, zobaczyć. Sobota, godzina 20, 23 stopnie w szkole. Dlaczego, czemu? Pani dyrektor, co się działo? Przepraszam, jeśli zostawimy to tak jak do tej pory, to nasi dyrektorzy naszych szkół nie obrażając nikogo, ciężko będzie ich zmusić do racjonalnego zarządzania energią, a to są ciężkie pieniądze, które nam uciekają, które można wykorzystać na lepsze rzeczy. Czujniki nie kosztują drogo, 100-200 zł za sztukę, na szkołę wystarczą 3 w kluczowych miejscach, nie wiem, pokój nauczycielski, korytarz pierwsze piętro, korytarz drugie piętro. Nie trzeba tego sprawdzać codziennie, co chwilę, wystarczy raz na tydzień wejść, zobaczyć, jak wygląda sprawa i ewentualne zapytanie do dyrektora, Jacko, panie dyrektorze, dlaczego tam było w piątek o 20-23 stopnie na obiekcie. Atmosfera gorąca, ja rozumiem, ale my za tą atmosferę płacimy. Dziękuję.
Oczywiście nie wykluczam, że wdrożymy takie rozwiązanie w naszych jednostkach oświatowych.
Dziękuję bardzo za te wypowiedzi. Nie ukrywam, że zostawiłem sobie na koniec, mianowicie tam, gdzie są sieci ciepłownicze. Moje pytanie brzmi, czy mamy licznik ciepła wchodzący do przedszkola. Proszę o spokój. Halo. Do szkoła, do przedszkola jedynki, do dwójki, tam są sieci ciepłownicze i pompy ciepła. Na pompy ciepła to jest wewnętrzna jednostka, natomiast ciepłownicze są zewnętrzne, więc tam przede wszystkim na liczniku, który wchodzi do budynku, ciepło można zamontować. Ten zegar dotyczący regulacji temperatury w połączeniu z temperaturą zewnętrzną, żeby nie latać po wszystkich zaworach po tym, tylko ten by był odpowiedzialny za temperaturę trzymania, powiedzmy w nocy 19 stopni, rano 6 czy tam 5 już by było 27-32. To samo dotyczy kotłów olejowych, które są wewnętrzną jednostką grzewczą w naszych przedszkolach, szkołach, chociażby w tym Krasiowie, tam, bo to jest bardzo dużo, oni biorą, więc tam przy wyjściu ciepła na ten powinna być regulacja stawiona zaworu regulującego ten przepływ ciepła, ale również to musi być połączone, to musi ktoś to zrobić, nie tylko sam informatyk, ale również ci instalatorzy, bo muszą ograniczyć pracę ciepła, on nie może wtedy palić pełno, bo ja mu zmniejszyłem temperaturę, to musi być spięte razem. To jest trochę takiej zabawy i informatycznej, i trochę technicznej, żeby to razem pospinać, ale idea jak najbardziej słuszna, muszą czuć ograniczenie ciepła ci dyrektorzy, bo to jest praktycznie jak czuna Kresiowie, to jest prawie około 20 tysięcy złotych, tak tylko patrząc grubsza, Szczedzik to jest 35 tysięcy złotych, to są duże kwoty, bardzo duże kwoty, które przeskoczyły. A jeżeli jesteśmy również, skupiliśmy się na placówkach oświatowych, dotyczy to również i tutaj, mianowicie naszego budynku Urzędu Gminy Miasto Ozimka, Gminy Zakładu Oświatowego. Tu jest też wzrost koszt ogrzewania 71 tysięcy do 118. Jest tu też sieć ciepłownicza. W związku z tym na wejściu do budynku ważne powinien być zamontowany regulator przepływu ciepła wraz z połączone z pogodynką zewnętrzną. I w tym momencie, jak wszyscy już tam wychodzą, on zmniejsza sam, także grzejniki, jak tam są nastawione na określone temperatury, trójkę, czwórkę, czy tam piątkę, to wtedy on rano na tą godzinę siódmą, już panie burmistrzu dam, żeby to też zrobić, głos. To samo dotyczy w tych kosztach ogrzewania, które są w bibliotekach, tutaj też są dosyć duże kwoty. Generalnie zastanowić się, to są pieniądze ciepło. Nie ukrywam, że to też był kiedyś w życiu, musiał być mój konik, tak jak pani Aldony, dzisiaj jeszcze pracujący ciepło, to ogromne koszty ciepłej wody i CO, to są przeogromne pieniądze, a na to mamy wpływ w połączeniu z pogodą. Proszę panie burmistrzu.
Szanowni radni, ja chciałbym zwrócić tylko uwagę na kwestię związaną z energią cieplną, ale tą systemową energią cieplną, a właściwie na koszt, wartość tych kosztów pomiędzy rokiem 2023 i 2022 na pewno wpływ miała zmiana wartości taryfy. I to też musielibyśmy to wziąć pod uwagę i przeanalizować. Jeżeli chodzi tylko o wyłącznie sieć, i to tylko chciałbym dopowiedzieć, tak jak w przypadku Urzędu Gminy i budynku, na wielkość różnicy między rokiem porównywalnym ma na pewno wpływ zmiana taryfy. Podobnie jeżeli chodzi o szkołę numer 1 lub szkołę numer 3, będziemy tutaj mówili tylko i wyłącznie o dużym czynniku zmieniającym, czyli o wartości ceny taryfowej, o czym można też pewnie gdzieś tam dopowiedzieć, jak ona się zmieniła na przełomie tych dwóch lat.
Dobrze, proszę, panie burmistrzu.
Jeszcze w dodaniu do burmistrza Wieszołka, analizowaliśmy teraz taryfy, gigajoule taryfy cieplnej w czterech miejscowościach ościennych: Krapkowice, Zawadzkie, Olesno i Opole. Mamy najniższą cenę energii cieplnej z tych pięciu miast. Podwyżka była, ale my i tak to z burmistrzem kontrolujemy, że czy jesteśmy drożsi od sąsiednich miast, a tutaj niektórzy obiegowo twierdzą, nie, w zakresie energii cieplnej najtańszą mamy energię w Ozimku.
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. To w kontekście pana wypowiedzi i takich materiałów, to są cenne rzeczy, świadczące o zaangażowaniu, wasze pozytywne wyniki, więc oprócz tego strony, które przygotowują tego typu materiały, dlatego że są to rzeczy nagrywane na sesji, też będzie, to trzeba mu powiedzieć, że tam jest tyle, tam jest drogo, my staraliśmy się, bośmy zrobili to, na pozmniejszany czeta, na krzywy grzania, czy jeszcze na innych parametrach, żeby było wszystko super. Dobrze, dziękuję bardzo. Punkt na... Proszę bardzo, jeszcze pan biskup radny.
Chciałem jeszcze się odnieść do wypowiedzi radnego Kubonia. Jestem najbardziej za. Idea jest słuszna. Pan burmistrz sobie zapisał i fajnie by było, jakby to faktycznie wprowadzić w życie.
Ale myślę, żeby pana dał jako wniosek dał.
No, to może być.
Tak, to przejdzie.
Tak. No właśnie, żeby był jakiś efekt z tego. Żeby to się przerodziło w czyn, że tak powiem. I była faktycznie osoba odpowiedzialna, która by na tym czuwała i trzyma rękę na pulsie. Wtedy to ma sens i to wtedy zda egzamin. I wtedy będzie, mi się wydaje, czytelne i jasne. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie Marceli. Ja uważam, zawsze w takiej dyskusji, oprócz tylko z wymiany poglądów, to jest wskazane, żeby to skończyło się jakimś wnioskiem i bardzo to cenne. Także, panie Kubu, proszę Adamie się przygotować na spokojnie, zgłosić jego tutaj. Przyjmiemy go, zgłosimy i nie ma problemu. Ma pan Marek, Elis, widziałem rękę podnosi.
To z jednej strony, że było zrobione też, by był straszak dla innych, jak powiedzieć, przynajmniej w paru placówkach i wiadomo, ale za chwilę to idzie w eter wszystko.
Dobrze, dziękuję bardzo. W związku z tym, że nie ma więcej pytań, dyskusja była bardzo konstruktywna, cieszę się z tego powodu. Przechodzimy do drugiego punktu porządku naszego dzisiejszych obrad. Informacja o otrzymanych pensjonych wydatkach środków budżetowych przez kluby sportowe za rozbicie na poszczególne zadania w 2023 roku. Również otrzymaliśmy informacje dotyczące środków, które zostały przyznane dotacji co obejmowało wydatkowanie tych środków na poszczególne tytuły w związku z prowadzeniem sportów. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, radny Marceli, biskup.
Mi się wydaje, że dobrze było, jakby na sesję może by się pojawił ten pan dyrektor z Mosiru, nie, bo tak temat ważny jest. Czyli czy radni taką potrzebę tutaj zgłaszają?
Na komisję mógł przyjść.
Czy na komisję?
Jak nie zaproszony,
nie
wiem.
No właśnie. No. To.
No.
Czy na sesję? No. Tak, taki rzuciłem.
Proszę bardzo, pan Marcin.
Ja jeszcze tak od siebie bym chciał dodać tutaj, bo słuszna też tam gdzieś po części uwaga tutaj radnego biskupa. Może nie za tej kadencji już Rady Miejskiej swojej, czy tutaj kolegów, radnych, koleżanek, ale wydaje mi się, że jeśli tutaj mówimy o jakichkolwiek zestawieniach albo o materiałach roboczych, to dobrze by też było, żeby pan dyrektor Mosiru się jednak pojawiał na takich spotkaniach, bo jeśli są jakieś pytania, można, niekoniecznie trzeba to robić na sesji, tak jak zresztą mamy ustalone, że komisja jest po to,
że
jest spotkaniem roboczym, prawda? Jeśli będą jakieś pytania, to dobrze by to było ustalić na bieżąco, żeby nie robić jakichkolwiek wywodów na sesjach. Dziękuję.
Dobrze, proszę, panie burmistrzu.
Szanowni radni, ja tylko zajrzę w te dokumenty, ale szanowni radni uzyskali te dane dotyczące akurat dotacji i zgodnie akurat z zarządzeniem burmistrza, to dotacje w otwartym konkursie wniosków na wspieranie realizacji zadań dokonuje komisja i nie za bardzo tutaj może rozumiem, że bezpośrednio sam dyrektor państwu by do czegoś służył, dlatego że w tym akurat przypadku samych kwestii dotacji jest to kwestia wewnętrzna nasza urzędu i jeżeli są jeszcze jakieś pytania dotyczące tego zakresu, to bardzo chętnie można by tutaj jakby przedyskutować. Natomiast jeżeli chodzi o tą pierwszą część dotyczącą przeznaczonych środków, no to tak naprawdę one są zapisane w uchwale budżetowej. Jeżeli chodzi o koszty, są zaś zapisane w odrębnej uchwale dotyczącej, co jest w zakresie rozwoju sportu, więc jeżeli są jeszcze jakieś pytania albo jakieś możliwości, to chętnie służę pomocą, bo tutaj jakby są te dotacje bardzo częste i ostatnio także nowy podział środków dotykał pierwszej połowy 2020.
Proszę bardzo, Rady Marceli, albo tu, Marku.
Jeżeli mówimy tutaj o finansowane wydatki z tytułu zapłaty kar i mandatów, to dotyka tego, że akurat w realizacji zadania, czyli gry w Lidze Opolskiej, za czwartą żółtą kartkę klub płaci opłatę, opłatę stowarzyszeniową i dotyka to w zależności od klasy rozgrywkowej, czy to jest klasa A, czy to jest powiedzmy czwarta liga, czy trzecia liga, to są to odpowiednie kwoty naliczane przez Związek Piłkarski. Jeżeli chodzi o zaś pozostałe opłaty sankcyjne, no to one są z reguły nakładane przez bezpośrednio Związek Piłkarski Opolski, w którym wszystkie nasze kluby są zrzeszone. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że w dotacji nie można finansować tych wydatków, czyli jakby tutaj jest i generalnie one są założone jakby tutaj ze względu właśnie na charakter osobisty. Tak, w treści ogłoszenia tych konkursów jakby wskazujemy na to, że gmina nie ponosi konsekwencji jakby z tytułu tego, że oczywiście takie kary finansowe są nakładane na kluby, natomiast nie ponosimy my z tego tytułu zwrotu w samej dotacji konkursowej. Jak również za same transfery zawodników, także ten konkurs tego nie przewiduje, wszelkiego rodzaju wynagrodzenia, które także funkcjonują poza tymi, które znamy, a jedyną, na które wyrażamy zgodę, to jest opłata związana z prowadzeniem klubu przez trenera i to jest jedyna opłata związana z wynagrodzeniami w klubie. Natomiast wszystkie inne rzeczy związane z sprzętem, jakimikolwiek remontami, modernizacjami zostały w ogóle wykluczone z tej uchwały i to tak tylko jakby opisowo tylko podsumuję.
Proszę bardzo, radna Aldona.
Ja chciałam tylko panu burmistrzowi powiedzieć, że rzeczywiście tutaj dostajemy informacje o wsparciach finansowych, a jakbyśmy chcieli zaprosić dyrektora MOTIR-u, to właśnie jak będzie omawiane utrzymanie, jakie, ile tam drużyn jest i o takich rzeczach, o kosztach utrzymania. To jest ważne dla nas, bo tutaj to są dotacje i wsparcia finansowe i stowarzyszenia. No właśnie. I te środki to właśnie nie ma wpływu na to dyrektor MOTIR-u i rozwój sportu. Ale na przykład to, co nie wiem, radny Leszek Jaremko pytał się burmistrza, jak właśnie działa ten park, który został wybudowany, rolowisko i właśnie to nam jest potrzebna ta informacja i właśnie na takim spotkaniu jak najbardziej powinien być obecny dyrektor MOTIR. Ja tak samo mam na przykład pytania, dlaczego na przykład zawsze nie są posprzątane tereny przy płocie MOTIR-u w koło. ja wiem, że ja jako zarządca muszę dbać o chodnik przylegający, to wydaje mi się, że dyrektor OSIR-u tak samo powinien dbać o teren przy płocie tego klubu sportowego, boiska i tamto. To jest zaniedbane zawsze. Przy targowisku.
Proszę, radny pan Leszek Jaremko.
Panie przewodniczący, tak chciałem powiedzieć, że na te pytania, co wtedy były zadane, ja otrzymałem odpowiedź. Także ja to mogę udostępnić, jak pani przewodnicząca.
Bo my nic nie wiemy.
To no, proszę.
Także ja to udostępnię, przyniosę, każę wydrukować i każdemu to włożyć w przegródkę.
Dziękujemy.
Także, ale dyskusję nad tym można jeszcze rozszerzyć.
No, ale ja takie spotkanie właśnie z dyrektorem.
Ja mam, jak można, panie przewodniczący, ja mam takie pytania, bo tutaj mamy takie zestawienie. Koszty merytoryczne, opłata za delegacje sędziowskie. Też bym chciał wiedzieć, ile taka opłata wynosi.
Ale to właśnie to
opłaty regulaminowe na rzecz związków sportowych. Ile to też wynosi? To są takie rzeczy, przy których można było tutaj wziąć i wypisać, jakie te kwoty wynoszą. No bo to jest tylko takie
pustki.
No ale gdzie? Tutaj nie ma nic. No ale jak mam? W dotacjach. Że dotacja wyszła 10 tysięcy, tu ktoś dostał 34, ale ile na opłatę sędziów poszło, ile na jakie kto klub ponosi
koszty? To mówimy utrzymanie klubów.
No.
Proszę panie burmistrzu.
Szanowni radni, ja jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę, że państwo się poruszają w obszarze NGO-sów, stowarzyszeń, które używają naszych konkursów do tego, żeby otrzymać dofinansowanie i oczywiście, jeżeli z tej informacji chcieliby państwo dodatkowe informacje, jaka jest proporcja pomiędzy kosztami, ile kosztują koszty delegacji sędziowskich, ile koszty transportu, ile zakupu wody, ile koszty trenera, to my taką informację przygotujemy, dlatego że w urzędzie zajmuje się tym odpowiedni pracownik środków zewnętrznych i zamówień publicznych i taką informację oczywiście potrafimy uszczegółowić. Nie ma tutaj potrzeby dopytywać kogokolwiek poza tymi danymi, które my mamy w urzędzie. Czyli tak naprawdę konkurs organizuje pracownik Urzędu Gminy. Ustalenie wysokości kwoty dotacji ustala komisja powołana przez burmistrza, a następnie rozliczenie kosztorysu wynikającego z udzielonej dotacji przechodzi taką samą procedurę jak wszystkich innych NGO-sów, które jak na przykład Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa rozlicza po zakończeniu danego konkursu w danej dyscyplinie, do której konkursu startowała. Więc jeżeli radni chcieliby do sesji, żebyśmy podzielili jeszcze dodatkowo strukturę tych kosztów, to oczywiście to jest kwestia tak naprawdę przygotowania tych danych i dla każdej z tych stowarzyszeń takie informacje są u nas, dlatego że każde stowarzyszenie po zakończonej danej rundzie rozlicza się z udzielonej dotacji, przedstawiając kosztorys podwykonawczy, także to jest naprawdę bardzo łatwa informacja, żeby te kosztorysy do rozliczenia, które przedstawiły nam stowarzyszenia, przedstawić radnym za okres analizowany i można sobie na to spojrzeć bez problemu. To jest informacja publiczna, można do niej dostęp mieć.
Super, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania w temacie? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do spraw różnych organizacyjnych, potem zrobimy przerwę.
Pana Rafała Bartka. Nie, sprawy różne. Dostaliśmy od przewodniczącego tej.
Halo, nie, to sprawa
nie jest przerwa, nie jest. Sprawy różne. Bo później my mamy jeszcze komisję.
Nie zostaniemy.
Tak.
Teraz są sprawy różne, będziemy odpowiedzi. Przerwa.
Ja dostałam od przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego Rafała Bartka. Myślę, że to kopia, że burmistrz też dostał, tak? Odnośnie przyjęcia rezolucji i ogłoszenia w województwie opolskim rok 2024, żeby był to rok 20-lecia obecności województwa opolskiego. I to burmistrz już w tym sprawie się zajmuje. My do tego nie musimy podjąć żadnej uchwały ani tamto, że przychylamy się do tego i jesteśmy jak najbardziej za ogłoszeniem takiej
Jeżeli proszę mogę bardzo. Dobrze zrozumieć intencje sejmiku, oczywiście sejmik jakby podjął się pewnej roli inicjatora zamysłu samorządów terytorialnych, czy to powiatowych, czy to gminnych, o tym, aby odpowiednio uczcić ten jubileusz. I ja oczywiście przyjąłem z dobrym uznaniem podjętą uchwałę przez sejmik województwa, przekazując automatycznie taką informację już bezpośrednio do podległych jednostek organizacyjnych, czyli Domu Kultury, Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji, aby wraz z jednostkami oświatowymi podjęły się tak naprawdę wyreżyserowania w kalendarzu wydarzeń, które mogłyby uczcić równoległe w naszej gminie te wydarzenia. I myślę, że tu Rada Miejska niekoniecznie musiałaby nie podejmować ze względu na to jakiejkolwiek uchwały, dlatego że wywołałaby kolejną falę 70 uchwał w innych jednostkach. Myślę, że jakby rozumiemy intencje sejmiku. Zwróćcie na to w samorządzie uwagę i uczcimy to wspólnie. I tak dziękuję. Też postąpimy w gminie Zimek.
Jak najbardziej.
Proszę bardzo.
Ja mam jeszcze mogę...
Tak. Przepraszam.
Jeszcze, bo tu
bardzo.
Takie... Dostaliśmy tak samo, burmistrz dostał, a myśmy zostali powiadomieni od Rady Miejskiej Złoczowa. Oni chyba trzecią, czy no właśnie, mocni są. No i teraz są już tak mocni, że proszą nas zdjęcia, z czym możemy im to, z drony już teraz właśnie. No i panie burmistrzu, i co pan odpowiedział, czy nie odpowiedział, czy my mamy jakieś środki wygospodarzyć?
Proszę bardzo, szanowni radni, temat jest oczywiście dosyć... złożony, tak bym mógł powiedzieć, ponieważ oczywiście, że prośba do nas została ukonkretyzowana. Nasza gmina jako samorząd przez pierwsze miesiące konfliktu zbrojnego starała się stanąć na wysokości zadania przez te wszystkie działania administracyjne, ale także przez dobroć naszych mieszkańców, wyjazdy z kanapkami, składki żywności. Robiliśmy wszystko to, co jest możliwe na pewnym etapie, także jako samorząd, jako gmina, która rozumie sytuację trudną wojenną. Natomiast w tym przypadku ja akurat to pismo bezpośrednio przekierowałem do kilku z naszych firm, a właściwie do szefów tych firm, żeby spróbować zapytać, czy chcieliby udzielić takiego wsparcia finansowego, ale w formie prywatnej, jako biznes, dlatego że wydaje mi się, że oczywiście, że gmina Ozimek mogłaby wykonać pewnego rodzaju zakup, w którym można by było pewnie taką pomoc przekazać już w formie skonkretyzowanej, tylko nie do końca jakby chciałbym samodzielnie działać w tym zakresie. Jeżeli państwo radni zobligowaliby mnie, ponieważ ja tutaj także jakby jestem bardziej władzą wykonawczą, ale jeżeli w zakresie środków finansowych naszego budżetu chcieliby państwo radni, żeby podjąć się tego wyzwania i żeby przygotować i pod względem zakupowym i montażowym takiej pomocy i byłaby to inicjatywa Rady Miejskiej, to oczywiście zmierzymy się z tym zadaniem z panią skarbnik. Ale myślę, że na tym etapie chciałbym, żeby znaleźli się sponsorzy, darczyńcy, prywatni w różnym stopniu mogliby w jakimś zakresie zadziałać i myślę, że no dzisiaj sprawa pomocy na Ukrainie jest już przekracza tą też pomoc ludzką, a na to jesteśmy zawsze gotowi, żeby pomagać ludziom bezpośrednio, czy w kwestii tutaj zaadoptowania się w naszych warunkach gminnych, czy w kwestiach pozostania, znalezienia pracy na naszym terenie, ale w kwestiach takich bezpośrednio prowadzenia już działań zmierzających do działań też militarnych. No, wydaje mi się, że to jest trochę kompetencja rządów, to może być kompetencja innych właściwych no, i instytucji i organizacji. Także odstąpiłbym od bezpośredniego działania jako burmistrz, ale jestem otwarty na inicjatywę Rady.
Panie burmistrzu, ja to posłałam wszystkim radnym, otrzymali, zastanowili się, jak coś zgłosimy, taką inicjatywę.
Proszę. Szczerze, bardziej gotowy świadczyć jakąś pomoc, gdyby nie jednostki straży pożarnej chciały przekazać ubrania, buty,
a nie koniecznie
w kierunku poprawy bezpieczeństwa strażni. Jeżeli to miałby być pomoc.
Dobrze, przechodzimy do już konkretniejszych spraw różnych. Proszę bardzo, pan Marceli ma włączony.
Mam
już
5 punktów tutaj na dzisiaj, kilka moich. Pierwszy taki oczywiście najtrudniejszy. Akcja zima. Pierwsze uderzenie zimy, panie burmistrzu, na tych naszych ulicach była powłoka taka przez 2 dni, mocny ubity ten śnieg, lód wygładzone i nic się nie pojawiło. Na Opolskiej to już auto się ślizgały, gdzieś tam znaki wjeżdżały i tak dalej. Czemu ta przerwa taka dwudniowa, czym była spowodowana, że nic nie wyjechało na drogę, można?
Proszę państwa, był mróz. Mróz był tak silny, ponad minus 10, że myśmy nie wyjechali, bo żadna sól i piasek nie działa. Wjechaliśmy interwencyjnie. Wjechaliśmy w te miejsca, gdzie była największa była śledzowica. Wjechaliśmy na przejazd Długą, na Młyńską, na Opolską, na Częstochowską. I oprócz tego zakupiliśmy, teraz bym miał kłamał, chlorek wapnia, który kosztuje 3200 zł za tonę. Taki jest, i chlorek wapnia działa do temperatury minus 30. Chlorek wapnia myśmy posypali wyjazd z Opolskiej na Krajówkę, wjazd z Opolskiej na Rondo i dopiero wtedy ten lód puścił. Prawda jest taka, że gdybyśmy chcieli utrzymać drogi w dobrym stanie, nie w bardzo dobrym, bo bardzo by się nie da utrzymać, to podczas opadu śniegu musielibyśmy 3 razy wyjeżdżać. Niestety byśmy musieli 3 razy, to znaczy najpierw jak spadnie pierwsze 5-6 cm, już to zgarniamy. Później śnieg, bo więcej niż 10 tam raczej nie spada. Potem przestanie padać śnieg, to zgarniamy i trzeci raz, bo trzeba było wyjechać na błoto pośniegowe, jak się puści odwilż, zgarniamy błoto pośniegowe, żeby ona nie zdążyła jeszcze raz zamarznąć. I teraz, proszę państwa, to jest 90 tysięcy netto, 110 tysięcy brutto. I nie ma, z burmistrzem nie ma, myślimy tak samo, nie ma bardziej bolącego wydatku niż akcja zima. Bo my teraz wywozimy piasek, który trzeba posprzątać. Sypiemy solą, która gryzie i niszczy asfalt i chodniki. I my teraz widzimy, ile będzie potrzebnych dziur do zaklejenia, ile będzie szkód w drogach sutrowych. Podam tylko tak, na przykład auto wanna tłucznia kosztuje 1700 zł. Czyli jak my teraz zapłacimy 30 tysięcy zł netto, to jest 36 brutto, to mamy 20 samochodów ciężarowych to 25 ton tłuczni. Żebyście wiedzieli, ta decyzja, jak ona jest bolesna w zakresie dróg. I my tu musimy ważyć między bezpieczeństwem a estetyką. Prawo ruchu drogowym mówi nam, że musimy zapewnić bezpieczeństwo, a nie estetykę. I na tych drogach, jeżeli się jedzie 20 na godzinę, za wyjątkiem, to co mówi radny biskup, był taki jeden dzień, że o 3 godziny się spóźniliśmy na Opolskiej, że była rzeczywiście ślizgawica w kilku miejscach. Bezpieczeństwo przy jeżdżeniu 20-30 na godzinę jest zapewnione. Sytuacja jest inna. Najwięcej pretensji mamy od ludzi starszych, którzy nie potrafią się poruszać na rowerze i iść pieszo. I to jest największy kłopot. Po chodnikach, po poboczu się jeszcze idzie w miarę dobrze. Chodniki firma Karasia bardzo mocno posypała piaskiem. To działa. Oprócz na kilku może wyjątków odcinków, a na drodze my to piaskiem posypiemy. Teraz zrobiliśmy test w piątek. W sobotę po 3 godzinach na drodze ozimskiej nie było śladu tego piasku. Po prostu samochody zabrały ten piasek na kołach i ten piasek wywiozły. To jest temat bardzo trudny i prosiłbym do tego podchodzić racjonalnie. Podchodźcie do tych pieniędzy akcja zima, tak jakbyście to mieli robić na własnym podwórku z własnych środków. Czy wy teraz państwo sypiecie solą drogową swój chodnik, swój podjazd, wiedząc, że ta sól pogryzie ten chodnik. Ja mam sól, w domu są te dostawy skrajnych, ale ja tej soli nie sypię, bo wiem, że ta kostka po 2 posypaniach będzie, ten górny bawnik będzie zniszczony i będą przebarwienia. Proszę do tego podchodzić bardzo racjonalnie, jak do swoich środków.
Tak, proszę bardzo.
Panie,
mogę jeszcze jeden zanim odnieść?
Ale powoli.
Z Państwa jedne zdanie przytoczę. Radny Polaczek nas zmusił do bardzo mądrego raportu o utrzymaniu akcji zima. jeżeli chodzi o akcję Zima 23, od stycznia do marca, gmina Ozimek wyjechała, źle mówię, od grudnia do marca, gmina Ozimek wyjechała 13 razy, gmina Chrząstowice 4. Proszę mi teraz powiedzieć, czy drogi gminne, a w gminie Chrząstowice jest większy procentowy udział dróg asfaltowych. Procentowo jest procentowo. I czy pogoda w gminie Chrząstowice się znacznie różni od gminy Ozimek? Dlaczego jest taka różnica między 4 a 13? Wszystko zależy po prostu od asertywności nas podejmujących decyzji.
Dziękuję bardzo.
Panie
proszę bardzo,
pan Jeremko. Tłumaczyć, gmina Chrząstowice nie jest gminą miejską. Nie, miejsko-gminną. U nas teraz jadąc na tą komisję, jak ja widziałem, jak te kobiety szły do promila. Do prolichtu, delikatnie po tym chodniku, po tej nowej ścieżce rowerowej, gdzie już mi o godzinie 6.15 ludzie, którzy jechali do huty, zgłaszali, że tam nie da rady iść. Po chodniku, nie po ulicy, po chodniku, bo ulicą to jadą samochody, tam każdy jedzie 20-30. Ale tutaj to powiem szczerze, pan burmistrz mówi, że teraz nawet ulica Wyzwolenia, jadąc tutaj, cały czas przyglądałem się tym przechodniom, jak oni idą. Tak delikatnie, żeby się nie przewrócić i nogi nie złamać. Mówię... Nie, no dobrze, ale mówię tak, mówimy o Ozimku. No Ozimek głównie to tak, ulica Wyzwolenia, ulica Częstochowska, ulica tutaj Powstańców Śląskich. No. Ja, ale mówię tak, ulica się teraz, ta woda spłynęła z ulic. Można jechać samochodem już nie 30, a 40, ale chodniki to jest jedna wielka tragedia. Powiem tak, że panie burmistrzu, jednemu czemu możemy podziękować, to ociepleniu klimatu. Bo jak wracając do zim z lat 80., to nie mielibyśmy w budżecie 400 tysięcy na odśnieżanie, a 4 miliony. I wtedy byśmy mogli mówić o wielkich, dużych kosztach. Bo 400 tysięcy to według mnie przy budżecie 100 milionów to nie są wielkie koszty. Bo patrząc na zieleń, którą i na te liście, które zamiatamy, wydajemy więcej pieniędzy niż na akcję Zima. Zgadza się pan, panie burmistrzu? Porównywalnie. I jakie jest bezpieczeństwo przy utrzymaniu zieleni, a jakie jest bezpieczeństwo przy drogach śliskich i śliskich chodnikach. I teraz wytłumaczyć ludziom, my jako sołtysi, czy jako radni, że my oszczędzamy, to jak oni na mnie popatrzą, to powiedzą, co ty, wariat jesteś? Ja chcę iść po bezpiecznym chodniku, a nie, że mnie interesuje jakieś oszczędności.
No. Wszystko rozumiem, tylko to proszę zgłosić wniosek formalny, gdzie zabieramy 400 teraz z jakiego paragrafu. Jak my będziemy mieli do dyspozycji 800 tysięcy, to będziemy odgarniali śnieg na chodnikach dwa razy. Czyli odgarniemy to tak, że będzie, no, że będzie centymetr tego lodu. My jesteśmy z burmistrzem władzą wykonawczą. Jeżeli teraz radny zgłosi wniosek formalny, zostanie przegłosowany na sesji, gdzie zabieramy 400, gdzie dokładamy 400, za 800 tysięcy będziemy mieli już do dyspozycji inne środki, inne możliwości, choć dalej będą te same bolączki, potem chodnik musimy pozamiatać i potem i ta sól posypana te chodniki będzie uszkadzała. No.
Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.
A takie pytanie, na chwilę obecną ile wydaliśmy na akcję Zima?
13.
No, to, ale w sumie to 400 tysięcy, które mamy w budżecie, nie są jeszcze wydatkowane, nie?
Przepraszam emocje, ale czy radny Jaremko mieszka w Polsce czy w Hiszpanii? Bo teraz nie zakumałem. Jeszcze mamy luty, marzec, kwiecień, listopad i grudzień.
I może być maj.
To jest na roku.
No dobrze, ale ja teraz tego nie rozumiem.
No, ja też nie rozumiem teraz.
Nie, ja jednej rzeczy nie rozumiem. No. To my teraz mamy pieniądze i my mamy teraz tak. Jak będzie, ile lat mieliśmy wcześniej, no, że z akcji Zima pieniądze nam zostawały.
No,
no i cieszyliśmy się, że nam zostały. No ale to jak ja mam teraz już tłumaczyć i powiedzieć im tak, ale czekajcie, mamy jeszcze luty, marzec.
Tak.
Ja mówię o dzisiejszym dniu, żeby dzisiaj posypać chodniki. Ja nie chcę asfaltu wsypać. I to nie jest 30 tysięcy. No ale jak? No to...
Proszę,
panowie, halo.
Panie radny biskup, przed chwilą płakałeś, że są chodniki nieodśnieżone, a teraz zmienia zdanie. To bądź konsekwentny w tym wszystkim.
Proszę państwa, proszę, mogę jedno zdanie?
Halo, przepraszam.
Moment. Państwa, ja bym teraz prosił tylko, żeby ja, radny Jaremko, bez emocji podał mi gminę, która dzisiaj w Odwilży sypie chodniki. Prosimy tylko na spokojnie taką gminę mi skazać. Ja wtedy od razu dysponuję, jedziemy sypać chodniki.
Panie burmistrzu, mówiąc krótko i zwięźle, ja nie będę jeździł po gminach i wskazywał, gdzie kto jeździ, tylko wskazuję panu burmistrzowi, gdzie jest ślisko na Ozimku. Ja wskazuję panu konkretne miejsca, gdzie jest ślisko na Ozimku. A nie czy w Chrząstowicach jest ślisko, czy w Zabrzu, czy w Bytomiu, czy w Madrycie, bo w Madrycie nie jest ślisko. Także ja nie będę jeździł, ja panu wskazałem. Ulica Kolejowa, ulica Wyzwolenia, chodniki. Asfaltów nie chcę sypać. Tylko wskazuję panu chodniki. Wieczorem mamy temperaturę jaką? Ujemną. Marznie nam to? Marznie. Jest cienka powłoka wody, która zamarza. Panie burmistrzu, ja nie jestem za rozrzutnością.
Dzisiaj wyjątkowy, słuchajcie, był rano. Bo wczoraj padało, tylko i rzeczywiście rano była krzywda. Każdy z nas musi uważać.
Dziękuję bardzo, pan radny biskup. Bardzo proszę.
Proszę państwa, i teraz my podejmujemy decyzję o określonej godzinie, określonym dniu. Teraz mamy 22 stycznia. Wchodzę na prognozę pogody. Wchodzę na prognozę pogody na dzisiaj i mamy w mrocy, nie ma być mrozu. Proszę państwa, 3 stopnie w dzień, 2 stopnie w nocy. Jutro 5 stopni. Proszę państwa, no nie znam drogowca, który podczas odwilży sypie chodniki i drogi. Proszę mi tylko spojrzeć na spokojnie, bez emocji, na prognozę pogody i na podstawie czego radny twierdzi, że dzisiaj ta woda zamarznie.
Panie burmistrzu, jak można, wysyłam panu. O godzinie 6.28 mieszkaniec pisze do mnie. Witaj, zobacz jak wygląda chodnik od PKP do Ozimka. Śnieg udeptany, popadało i ślizgawica. Wygląda jak szkło.
Było jak szkło.
Mamy, przepraszam. Bardzo przepraszam. Halo. Proszę bardzo. Koniec tej dyskusji. Bardzo proszę.
Radny ucieka przed podpisem. Ale tu na 3 stopnie, 2 stopnie. Ja bym prosił o racjonalność. 5 stopni, gdzie to teraz zamarzło? Ja to stawiam, gdzie to zamarzło.
Ale dobrze, damy. Proszę. Zamykam dyskusję na temat odśnieżania. Zima jest, była i będzie. Nas już nie będzie, zima będzie. Proszę państwa, ja myślę, że pan burmistrz tam Brzezina wspomniał, że ja wiele tam inspiracji dam dotyczące spraw odśnieżania. Wszystkie tego typu rzeczy, które macie na bieżąco, ja nie widzę żadnego problemu, żeby nie czekać. Proszę to przesyłać, tak jest, drogą mailową na sekretariat. Pan burmistrz się do tego ustosunkuje. Nie trzymać, tylko dostałem, posłałem dalej.
Jedno panie jeszcze.
Zawsze, panie burmistrzu, proszę bardzo.
Państwa, ja dostałem 5 czy 6 telefonów, że sobie mieszkańcy nie życzą odgarniania śniegu na prawo. Bo my jedziemy na prawo, czyli odgarniamy trochę śniegu pod ich samochody i oni nie potrafią wyjechać. Czy teraz ja mam teraz w panice reagować na taki telefon, że nie można odgarniać śniegu na prawo? Pan Paweł bardzo prosił o racjonalne podchodzenie. Czy na podstawie jednego czy dwóch telefonów, czy dwóch telefonów, czy my teraz mamy zmienić politykę i wydawać o 400 tysięcy więcej środków?
Panie burmistrzu, prosta sprawa. Ja myślę, że zima jeszcze będzie. Zamykamy tę dyskusję, przynajmniej ją zamykam. Sprawy dotyczące na bieżąco wysyłać na sekretariat. Pan burmistrz po prostu ma dyspozycję, podejmie decyzje takie, żeby były dobrze. Ja ze swojego strony, bo to tyle co widziałem to w Krasiowie, za taką miejscowość mogę powiedzieć, to obszarze, czy ulicy Osiedlowej, czy chodników na ulicy Szkolnej, jak również Poradzkiej, były podśnieżane, nie było problemów, ale ja wiem, że niektórzy dramatyzują, tak jest, było, jest i będzie. Nie ma złotego środka, no taki mamy klimat, jak ktoś powiedział, taką mam pogodę, trzeba uważać. Jak był kiedyś śniegu pół metra, też ludzie chodzili i ośnieżania nie było żadnego. Jedno zdanie, proszę, kończę ten temat.
Ostatnia anegdota już, mogę do góry pokazać zdjęcia. Przyszli tutaj mieszkańcy w czwartek, młoda para, nie wiem czy małżeństwo, ze Schodni, ulica Rzeczna. Dziewczyna cała zapłakana, bo ona nie potrafi skręcić w prawo. Ja z Państwa jestem, co tam się stało, czy są jakieś zaspy i tak dalej. Co się okazało? Wysłali mi zdjęcia, wszystko, było 5 cm śniegu i komunalka odgarnęła ulicę Rzeczną, tak, i prostopadle odgarnęła, nie wiem jak się ta ulica nazywa, kopa z taką ciały. chyba wieczna. Proszę Państwa, odgarnęli tak i tak. I ta pani skręcała zakręt, wjechała w ten teren nieodgarnięty, tam po prostu jednym kółkiem zahaczyła, co zrobiła? Na pierwszym biegu przygazowała, niesamowicie zaczęło jej koła buksować, ona się wystraszyła, zawołała po męża i z płaczem ta kobieta przyjechała do nas, że to jest katastrofalna sytuacja na drogach. Wysłali mi zdjęcia, które mogę wysłać jako reklama odśnieżania naszej gminy. Idealnie odgarnięte, prostopadle, dwie ulice, posypane i tak dalej. A pani po prostu skręcała na zakręcie, zamiast wolno nadrobić ten zakręt, przejechała po tym trójkącie i zachowała się jak amator. I teraz, czy my teraz mamy na podstawie takich sygnałów wprowadzać jakieś procedury, czy coś zmieniać?
Nie. Nie robimy żartu. Po prostu ma być to wszystko wyważone. Panie burmistrzu, jeden i drugi, reszta pracowników. Przepraszam, musicie też uważać, jeszcze żyjecie. Trzeba coś żyć. Nie może być wchodzić w skrajność. Ja też jeszcze czasami nie powiem, przepraszam. Ale bądźmy normalni, jakieś normalne życie. Proszę bardzo, panie Marcinie.
Jeszcze tak przysłuchuję się wszystkim tym wypowiedziom i to ze strony państwa radnych i pana burmistrza. I co bym mógł tutaj jeszcze dodać? Ja chciałbym prosić tutaj o zdeterminowanie też Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo ta sytuacja, która jest w Antoniowie, no też jest uciążliwą sytuacją z racji tego, że jest tam ta ścieżka pieszo-rowerowa. Do tej pory, mimo tego, że to nie jest okres letni czy wiosenny, tylko jest zima, to i tak grono mieszkańców przemieszcza się na rowerach. Tam, gdzie, że tak powiem, te posesje przy ulicy Powstańców Śląskich są zamieszkiwane, jak dobrze Państwo wiedzą, to każdy z mieszkańców, czy tam właścicieli posesji jest zobligowany do tego, żeby poodśnieżać to koło siebie, prawda? No bo tak mówią przepisy. Ale są miejsca takie, i to w większości przypadków, że no strach tam iść, naprawdę strach tam iść. Ta sama sytuacja tego oblodzenia jest też na osiedlu Zielonym, bynajmniej tam gdzieś koło mnie, nie wiem, tam jest jedna działka prywatna, tam przez cały okres roku czasu tam się wydobywa woda. To tam jest taka tafla lodu. Tam zresztą kiedyś żeśmy mieli przyjemność być z burmistrzem Brzeziną, to widział te incydenty. No mówię, ze swojej strony na pewno ta akcja, no zima będzie ciężkim tematem, jak i dla Państwa, dla włodarzy, tak i dla nas, dla reprezentantów tutaj, nie wiem, sołectw czy sołtysów, zawsze gdzieś będziemy dostawać po głowie, ale chciałbym też przypomnieć, że to my głosujemy nad wysokością przeznaczanych środków na akcję zima, prawda? To my jako radni zatwierdzamy to. Jeśli były lata, gdzie te środki zostawały i one zostały zwracane i przekazywane na coś innego, to może następna rada po takiej akcji zima, jak jest teraz, pomyśli, że trzeba by zwiększyć trochę tych środki. To tylko tyle ode mnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Szklosz.
Dużo dyskusji tutaj w tym temacie. Ja bym to może chciał tak podsumować.
Proszę
na przykład
bardzo.
Krzyżowa Dolina, końcowe odświeżanie to jest po 8, po 9 godzinach, gdy wystartowali, nie? No jakoś dajemy sobie z tym radę, bo najpierw po prostu jest przed nami Grasiejów, Myślinki, tamte Niwecka i inne takie drobne drogi, dopiero później jest Krzyżowa. A ja po prostu tylko zawsze zgłaszałem jakieś odcinki, które by tam trzeba podsypać, ale nic więcej po prostu. No myślę, inni też tak powinni po prostu postąpić i to będzie...
Brawa. Dobrze, dziękuję bardzo serdecznie.
Ostatnie zdanie, jest kompromis tego. I tutaj prosimy właśnie radnych i sołtysów, prosimy z burmistrzem, prosiliśmy o to już policję, monitorujemy sytuację z policją, proszę o wskazanie nam tych najbardziej niebezpiecznych odcinków. Jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest to Muńska w Krasiowie, jest to druga podjazd wschodni, gdzie autobus ma kłopoty z wyjechaniem. Jeżeli rzeczywiście są takie odcinki, gdzie wiemy, że była stłuczka oficjalna notowana na policji i nieoficjalna. Wiemy, że tam jest notorycznie kałuża zamarza. Proszę nam, i to my to na następny sezon przy przetargu sobie stworzymy taki obwód 13, czy obecnie jak to nazwiemy, taki obwód, że będziemy interwencyjnie z komunalki, czy ta firma, która wygra, będzie jeździła sprawnie w nocy to posypać. Ale no, nie chcemy dysponować na wszystkie samochody, na wszystkie trasy.
Panie Burmistrzu, powiedziałem, jest skrzynka mailowa, na bieżąco zdjęcie pisane, pan sobie tak wspomniał, zrobi folder, do foldera wszystkie, które powiedziały rzeczy, które się zdarzenia losowe w danym okresie były, podczas przed następnym sezonem zimowym, analiza, poprawienie, usprawnienie i proste. Dobrze, jeszcze zielenina?
Panie Burmistrzu, priorytetem to powinien być przejazd kolejowy koło cmentarza. Tam powinno być...
Znaczy się nie odprawiamy, to jeszcze nie odprawiamy.
My z wozu warnicy idziemy na obóz. Dzisiaj radamy z duszy mamy obóz. To jest droga Kuczki, jest droga powiatowa. Nie nasza.
Nie, no, ale ja wiem, no ja nie będę do powiatu dzwonił, bo nie wiem, do kogo mam zadzwonić.
A żeby to...
Tam, jeżeli chodzi... W sobotę tam jechałem, podjazd, jeżeli chodzi o Stary Schod, od Wschodni, jak jechałem, stanąłem, bo tak się należy stanąć przed przejazdem, to wystartowanie to było tragedia. Na naszej stronie napisałem pan do pana burmistrza przejazd kolejowy i wyjazd ulicy Kuczki na Opol.
Materac.
No ale ja nie mam kontraktu z materacem. No.
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. Proszę radny Marceli.
W sprawach różnych inny temat. Temat drogowy. Nasze główne rondo, droga wojewódzka, droga krajowa, w lewo na Opole i mamy główne wejście na działki na Warszawskiej. Przyjeżdża dłuższy czas, rano, w ogóle te przejście nie jest doświetlone. Są latarnie zamontowane, a nie ma w ogóle oświetlenia na tym odcinku od ronda. Proszę o...
Proszę Państwa, sytuacja jest złożona, bardzo złożona sytuacja. Tam nastąpiło zwarcie, teraz GDAKA ustala, w którym miejscu jest zwarcie. Lampy się włączają i po 20 do 30 minut przegrzewa się bezpiecznik i go wybija. Lampy się włączają o godzinie 16 z minutami i o 17 już nie świecą. I z ciekawostek to jest to, że nikt się do tego obwodu nie chciał przyznać. GDAKA, mając naklejki na skrzynce, że to jest GDAKA, twierdzi, że to jest Taurona lub gminy. Tauron tego nie ma w środkach trwałych, my też tego nie mamy w środkach trwałych. To jest w teorii dobro niczyje. Myśmy to, nasz elektryk podjeżdżał tam, kilka razy podnosił ten bezpiecznik, ta sama sytuacja jest. Po 30 minutach było zwarcie. Wydaje mi się, że dzisiaj, czy już w sobotę sprawa została załatwiona, bo ten obóz został tak prowizorycznie przełączony na jedną fazę i jak jechałem w nocy z piątku na sobotę, to się świeciło. Jest taka tam prowizorka zrobiona, ale problem występował chyba 3 tygodnie, problem występował.
Dobrze, pan ma, proszę.
Na jakim etapie jest, panie burmistrzu, po stacji śląskich wschodniej? Tam prace są wstrzymane, czy jak to wygląda na obecną chwilę?
Będą na mrozy, roboty były wstrzymane, dzisiaj roboty ruszyły, termin jest do kwietnia, mam nadzieję, że to się uda. Najgorsze roboty zanikowe, ziemne zostały wykonane, mam nadzieję, że to się uda, jeżeli pozwoli zima, roboty dzisiaj ruszyły.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny Tadeusz Markula.
Ja mam taką sprawę, ulica Krzysztofa Spałka. Nie wiem, czy dotarło tutaj taka sprawa, tam wyciek wody jakiś jest, przynajmniej od 2 miesięcy. Nie wiem, leci to z Jura Parku. Tak i to tak mocno, ja tam byłem osobiście, no i tam nie bardzo tam mamy kontakt. Jakiś kierownik obiecał, że to...
Oczywiście.
Później, kończąc jeszcze tam w tą sprawę...
Nie zwalniam pana.
Ale pan jest przewodniczący, nie
zwolnia. Byliśmy tam, zadzwoniłem do kierownika, czyli do Krzyśka Koźlika. Byliśmy tam razem, on i jeszcze ten młody zając. Zrobimy coś z tym do dziś. Boję się, że ten lód, ta woda, ona rozbierze ten nowy chodnik.
Dobrze.
Jak ta Krzysztofa Spałka, tam się nowy dom buduje. W surowym stanie. To jest tak jakby teraz ten lód biało wyglądał, jakby śniegiem przyspany.
Jadąc od przyjazdu tam od Locha, od Kuski, to jest po prawej stronie zaraz. Ten dom się buduje.
Zaraz na początku. Nie sposób nie zauważyć. Jeszcze jedną sprawę mam, malutką, drobną, dobrą. Chciałem podziękować burmistrzowi za choćby w części pomalowane te dinozaury.
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pani radna Aldona.
Panie burmistrzu, mam pytanie odnośnie budżetu obywatelskiego. Mamy już nowe wnioski na 2024, prawda? Są już weryfikowane. Czy są zrealizowane wszystkie wnioski z 2023 roku? Bo co wiem, to do końca roku powinien być. Co? Tak?
Według naszej wiedzy wszystkie wnioski budżetu obywatelskiego 23 są zamknięte, protokolarnie rozliczone.
A to przy szkole ta ławeczka wytchnienia? Jesteście przekonani, że to jest wykonane?
Dobrze. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Mogę tam dopowiedzieć, bo w pierwszym akurat w pierwszym projekcie tego wniosku celem zagospodarowania miał być ten dziedziniec pomiędzy zespołem szkół a jedynką, czyli pomiędzy tak naprawdę salami gimnastycznymi. Ale w trakcie roku 23 gmina zleciła wykonanie projektu rewitalizacji bieżni wraz z kompleksem sportowym oraz tej części dziedzińca i został on zakończony, ten projekt, jakby nowym zagospodarowaniem terenu tej centralnej części. Żeby te dwa projekty ze sobą nie były w konflikcie, czyli nowy projekt zagospodarowania dziedzińca, tam gdzie jest ta rowerownia, tam gdzie jest ten fragment garaży i trawnika, wszystko ma nowy, wykonany projekt zagospodarowania i aby ten projekt zgłoszony w budżecie obywatelskim nie był w kolizji, wnioskodawcy zgłosili miejsce, na którym chcieliby, żeby inwestycja była zrealizowana i jako budżet jest on zrealizowany w zakresie wskazanym przez wnioskodawców, tylko że zlokalizowanym po drugiej stronie sali gimnastycznej.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, panie Marcinie.
Pytania nie, panie przewodniczący, przynajmniej takie stwierdzenia, bo chciałem tutaj podziękować, że tak powiem, panu burmistrzom. Nawet ciekawy temat na ulicy Częstochowskiej, jeśli chodzi o te przejścia dla pieszych. Bo rozumiem, że to oświetlenie się włącza, jak się zbliża pieszy do tego, tak? No, są dwa rodzaje, no właśnie. No. Wchodzi. No ciekawe. No,
dobrze, dziękuję bardzo.
Poczekaj, bo ucieka mi. To czemu mailem wyślij?
Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania spraw różnych? Krótkie.
Panie burmistrzu, ja kiedyś poruszałem sprawę tutaj tej rudery, która tam stoi na Powstańców Śląskich. To jest, nie wiem, czy to jest jeszcze w Nowej Schodni, czy w Starej Schodni, tu gdzie będzie ta ścieżka rowerowa budowana, robiona. Tak, no. No nie wiem, no ale to przynajmniej, żeby to ogrodził, czy coś takiego, to tam jest w ogóle dostęp do tego, tam dzieci chodzą do szkoły, no różne rzeczy się tam mogą dziać, no. Nie, na Danieckiej tam z tyłu, tu z przodu jest ten czerwony blok, a to jest z tyłu, tam. Z boku, no. Na zakręcie, no ale za tym czerwonym blokiem, co masz, to tam z tyłu to jest, nie? No. Także nie wiem, no to albo to ogrodzić, albo to... No nie, no właściciel, nie posesji.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy słyszę jakieś pytania w ramach różnych? Proszę bardzo, radny Szklarz.
Takie troszkę inne. Słyszałem, że z konsorcjum, że się tam umowę zawarli, nie odnośnie wymiany tych opraw ledowych. A coś zaczęto już, czy jeszcze nie? W lutym
do końca lutego.
Do końca lutego. Aha. A takie te, które tam były zgłaszane, te awarie, że nie świecą te lampy.
Pierwsza tura była wykonana. To jest dopuścili. Pierwsza tura była wykonana na koniec grudnia, a teraz atakujemy z grupą energetyki w ramach rekreacji poprawy.
No bo to tam jeszcze na poprzecznej u nas te lampy.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy słyszysz jakieś pytania w sprawach różnych?
Nie ma.
Nie ma. to ja może tak, jak chcą koledzy zostać z... Ja myślę, że bez przerwy to jeden punkt głosowania w tej albo w tej po wszystkim. Jak chcą zostać, to proszę bardzo. Jeżeli nie, to koledzy z Komisji Wniosków, Skarg i Petycji mogą zostać.
Zamykam posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję za obecność. Do widzenia.
Dobrze. Do widzenia. Proszę Państwa, jest jeszcze jeden...
Panie Przewodniczący.
Weź na pamiątkę. Proszę Państwa, zaproponowałem... Zostawcie go, jest wspaniałym kolegą, radnym. Proszę mu nie dokuczać. Nie ma. Jedź bez przerwy. Zaraz będę. Proszę Państwa, zaproponowałem zmianę porządku planu pracy naszej komisji, a mianowicie miesiąc styczeń już minął, natomiast w miesiącu lutym punkt pierwszy jest ocena wykonania zadań remontowych ujętych w planie Funduszu Sołeckiego Budżetu Obywatelskiego oraz Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckie 2023, taki został przyjęty. Druga informacja dotyczy działań w zakresie ekologii na terenie gminy, taki został przyjęty. Ja proponuję dopisanie trzeciego punktu, informacja o procedurach przetargu według regulaminów na roboty powyżej kwoty 130 i poniżej 130 tysięcy. W marcu został przyjęty plan zadań inwestycyjnych remontowych ze środków własnych i pozabudżetowych na rok 2024. Ja proponuję dopisanie informacji o wykonaniu zadań inwestycyjnych i remontowych ze środków własnych i pozabudżetowych w okresie listopad 2018, czyli od naszej kadencji do końca grudnia 2023. To są tylko dwa punkty, które chciałem wprowadzić do planu naszej pracy. Proszę. Bardzo proszę.
Jan Polaczek wyszedł, pamiętacie, wtedy i prowadził tutaj...
Musiałem wyjść, bardzo przepraszam,
tak,
musiałem.
Ładny ten Marcelin.
Musiałem wyjść.
I były moje propozycje, żebyśmy wszyscy przegłosowali, czy chcemy w tej wersji pracować na komisjach. I zmieniliśmy i te punkty,
które przeczytałem, są.
Tak. Ramy teraz chcę wprowadzić podobne.
Chcę rozszerzyć.
Więc teraz musimy wszyscy...
Więc, proszę bardzo, więc pierwszy punkt mój dotyczy...
Słyszałam, że pan burmistrz chce koniecznie ten punkt trzeci w marcu.
Ja chcę, żeby to było, że burmistrz niech się po prostu wykaże, co proszę o zapyla.
Szanowni radni, ja mam do tego stosunek ambiwalentny. To jest najlepsze słowo, które mógłbym określić.
Czekaj, bo coś wymyślał. Moment, 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 halo. Tak jest. Proszę, proszę, proszę sformułować, żeby pani zapisała. No, proszę bardzo. To jest za... Co jest za takim wnioskiem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję, trzymaj się.